Proszę Państwa, dlatego bądźcie tak uprzejmi. Budźcie tę odpowiedzialność także w innych. Dziękujemy za to i zaraz ja bym, proszę Pana, zbliża się do nas. Tam pieśń śpiewa Wojsko Polskie, tak. No a jutro jeszcze, proszę Państwa, spotkanie o godzinie 17 w sali spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie przy ulicy Cichej 6 z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim. Jutro patrzę, czy ma spotkanie. Czy pan ma spotkanie jutro gdzieś?
Mam.
Gdzie?
Jutro mam spotkanie w Pionkach.
No, w Pionkach, w klubie Zakątek, w Piątkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pionkowskiej.
Plac Konstytucji 3.
Pionki.
Plac Konstytucji 3 maja 3. Pionki, tam w Pionkach. Robili jakieś chyba radia, czy coś kiedyś.
No, wcześniej to był rozbudowany przemysł zbrojeniowy.
A pojutrze pan ma spotkanie, proszę państwa, w Pułtusku o godzinie 18 w siedzibie cechu rzemiosł różnych, Świętojańska 16.
Tak, to prawda.
To na razie na dwa dni.
Bóg zapłaci.
To był pan profesor, przepraszam, pan profesor, widzi pan? Profesorem pan może być, pan jest doktorem,
no,
pan jest też,
no właśnie.
Pan był, czy jest wykładowcą, pracownikiem akademickim?
Tak, jestem pracownikiem, jest tylko tyle, że urlopowanym.
Gdzie?
W Radomiu.
W Radomiu.
Na uniwersytecie.
Tak, no proszę bardzo. A słyszycie państwo, to jest pan poseł
Zbigniew Kuźmiuk.
We własnej osobie.
Tak.
Proszę państwa. I to jest rejon jaki?
To jest
Parlamentu?
Okręg Mazowiecki.
Mazowiecki,
czyli
to jest sala lista 4, czyli PiS i...
I czwarte miejsce.
Czwarte miejsce, proszę Państwa, czwórka to jest szczęśliwe.
Miejmy nadzieję.
A 4 to już jest coś, prawda? To jest tak, żebyście Państwo wiedzieli. A jeszcze były Pan minister, Pan był ministrem?
Ja byłem wiceministrem edukacji i nauki, a później wiceministrem spraw wewnętrznych, Jarosław Zieliński.
Spraw wewnętrznych i administracji. To pan się zna na tym, tych sprawach.
O tych
służbach różnych mógłby pan dużo powiedzieć.
Trochę mógłbym powiedzieć, pracuję w Komisji Spraw Wewnętrznych, teraz jestem wiceprzewodniczącym tej komisji w Sejmie.
To jest też interesujące. Nie wszystko można mówić.
Byłem przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych także w poprzedniej kadencji i członkiem tej komisji, także tutaj to sporo by było do powiedzenia, no ale tu rzeczywiście nie wszystko można mówić.
Prawda? Często.
Tak, to te posiedzenia są zawsze zamknięte. Komisja Służb Specjalnych działa za zamkniętymi drzwiami, no i objęta jest niestety klauzulą. Tam zwykle trzeba trochę uważać z tym, co się później ujawnia.
Nawet prywatnie nie można usłyszeć, no ale my się domyślamy różnych rzeczy, tylko nadamy w każdym razie. Tak, i to jest pan minister Jarosław Zieliński i pan jest białostockim i Podlasie.
Tak, mój okręg do Parlamentu Europejskiego to numer 3, okręg podlaski, województwo podlaskie. I warmińsko-mazurskie, czyli stolica w Białymstoku i stolica w Olsztynie, więc tutaj...
Augustów.
Tak, Suwałki, Białystok,
Olsztyn
Augustów,
też?
Olsztyn, Olecko, Gołdap, Lidzbar Warmiński, Orneta, Elbląg.
Elbląg też,
bo to jest całe województwo warmińsko-mazurskie i całe podlaskie.
To proszę Państwa, to jest...
Wiesz Podlaski, Siemiatyczy, Hajnówka,
tak, Sejny. Jarosław Zieliński, numer 9, tak?
Nie, ja jestem na ostatnim miejscu na liście.
To jest jaki?
10.
Pierwsi jest... będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, tak mówił.
Zresztą...
Kiedyś zależy gdzie, kto, ale to nie znaczy, że tutaj, jak życzę, żeby pan nie był ostatni.
O to miejsce sam prosiłem, żeby było 10.
Także, ale będzie, jeżeli już, to pan powiedział, to wolę być ostatni.
Tak, ja poprosiłem o ostatnie miejsce, bo uważałem, że tak będzie dobrze.
Dobrze, proszę państwa, czyli też wiecie o tym. No, jeszcze jest pan minister Duda Andrzej z Krakowa, ale tam coś jeszcze nagrywa.
O, ojcze dyrektorze, Łomża, jutro jadę do Łomży na spotkanie do szkoły i będę też...
Do której szkoły?
Do szkoły numer 2, tam mamy rocznicę ważną, związaną właśnie z imieniem szkoły, posadzeniem dębów, także będę w Łomży.
Od dziesiątej,
jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 2 w Łomży, a pojutrze mam spotkanie, bo to ojciec dyrektor mówi o spotkaniach,
tak, tak.
W Piszu, w Miejskim Domu Kultury. Zapraszam serdecznie
o godzinie
17. Pojutrze we wtorek o godzinie 17 w Piszu, w Miejskim Domu Kultury.
17, zapraszamy, proszę Państwa. No i warto pamiętać o tych ludziach. A pan Andrzej Duda jest na drugim miejscu?
Na drugim miejscu.
W Krakowie.
To jest Małopolskie i Świętokrzyskie. Jeden wspólny okręg.
Czyli czyli tam Sandomierz też.
Sandomierz też, tak.
Bo ludzie, to kawał drogi.
Tak.
To duży okręg.
Duży okręg Kraków.
To jest największy, proszę ojca, okręg wyborczy.
Kraków, około, Zakopane.
Tak, ponad 5 milionów
jutro
wyborców.
Jutro jesteśmy też w Zakopanem na transmisja na Krzeptówkach jutro jest. Zapraszamy serdecznie.
Piękna uroczystość.
Tak, o godzinie 18 jesteśmy, Radio Maryja jest, a przedtem spotkanie z kołami biurami. Ojcze, jeszcze może powiedzmy o tym jutrzejszym. Czekamy na pana ministra, to był w kancelarii prezydenta.
Tak.
Prawda?
Sekretarzem stanu prezydenta.
Jest z wykształcenia prawnikiem.
To prawda.
A pan z wykształcenia, pan Kuźmyk,
jestem ekonomistą z wykształcenia, tak.
A ja jestem z wykształcenia polonistą.
Tak? To tak. Pięknie. Czy może pan powiedzieć o tym podręczniku między innymi cudownym?
No pewnie
za darmo. On nie jest wcale za darmo.
Oczywiście,
to jabłko, to ten owoc zakazany też był za darmo w tym raju. I co, jakie konsekwencje?
W czasie, kiedy ja byłem wiceministrem edukacji i nauki, pracowaliśmy nad tym, żeby podręczniki były dobre i tańsze. I byliśmy blisko tego, no ale rządy nasze trwały za krótko. Niestety teraz jest dużo złudzeń, dużo kłamstw, a tak naprawdę problem jest ogromny z podręcznikami, z ich treścią.
75 milionów on ma kosztować. Ma to kosztować.
To cena, rząd. Ale także treść, jaka jest tego podręcznika i tych w ogóle podręczników.
Między innymi genderowe jakieś tego.
Bardzo niebezpieczne treści.
I problem plagiatu. Młodzieży. Prawda, też.
Tak jest.
Także powiedzieliśmy już o panu, dobre rzeczy mówiliśmy. Tak, to jest, no możemy powiedzieć, a czy możemy powiedzieć z dzieciństwa? Pan bywał w Nowym Sączu, w Starym Sączu, prawda?
No tak, to prawda, że mój tata pochodzi ze Starego Sącza i tam w Starym Sączu mieszkali moi dziadkowie, dzisiaj już niestety nie żyją.
A to jest pana okręg też?
W tej chwili tak, w tych wyborach europarlamentarnych. To jest także mój okręg, Stary Sącz.
Pan na ulicy razem tam szaleliście w dzieciństwie z ojcem Januszem Dyrkiem obecnie.
No tak, to prawda. To znamy się jeszcze rzeczywiście z czasów dziecięcych.
To są piękne sprawy. Jeden poszedł tak, prawnikiem i też pracownikiem akademickim pan.
Tak, na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Urlopowanym pan jest teraz?
Tak, jestem teraz na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego, tak. Ale rzeczywiście jestem pracownikiem Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat tam w katedrze uczyłem studentów, miałem z nimi zajęcia, ćwiczenia z prawa administracyjnego, wcześniej z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, także...
A później bardzo ciekawe doświadczenie w Kancelarii Prezydenta?
Tak, rzeczywiście to, znaczy to bardzo, to była bardzo dla mnie dobra szkoła patriotyzmu, takiej postawy, jaką polski polityk w sprawach państwowych, w sprawach tych, które są najważniejsze, powinien zajmować. No. Skończyło się to wszystko tak, jak się skończyło. Zginął pan prezydent, zginęli moi przyjaciele, ale obowiązek realizowania tej misji.
A przy okazji pozdrawiamy w takim razie żony panów, nie? I dzieci.
No właśnie.
I pana córkę, która ma maturę.
Tak, właśnie Kinga, właśnie śmiałem się, że Królowa. Mamy w tej chwili...
A to też Kinga ze Starego Testamentu.
No tak, dlatego.
Boże, dlatego. Z Starego Sącza, przepraszam.
Tak, dlatego. Właśnie dlatego Kinga ma na imię Kinga, że z powodu tych moich Kinga. Związków ze Starym Sączem, ale przede wszystkim moja babcia miała na imię Kunegunda, właśnie babcia ze Starego Sącza i stąd Kinga.
Kinga
daliśmy
królowa.
Córce.
Tak. A pan ma...
Mam trójkę dzieci, przy czym...
To jest pan Kuźmiuk, tak?
Tak, przy czym najmłodszy już jest studentem drugiego roku, więc...
Czego?
Geodezji i kartografii.
Proszę, i tam tych dwoje już ma... A jest już pan dziadkiem, czy jeszcze nie?
Tak, już jestem dziadkiem, mam 7-letnią wnuczkę. Lenkę, którą serdecznie pozdrawiam. Chyba mnie nie słuchał tej porze, ale tak. Serdecznie ją pozdrawiam.
A pan minister też ma?
Tak, nasz syn Konrad, romantyczne imię nadaliśmy z żoną, synowi, jest w klasie trzeciej gimnazjum, kończy naukę w gimnazjum, kończy ten trudny okres, bo to rzeczywiście okres gimnazjalny to trudny czas.
No poza tym to jest taki okres wychodzenia z dzieciństwa, wchodzenie w wiek dorosły, to jest taki burza i w mózgu, ale i w hormonów. I różnie to może być, i buntów, dlatego tym bardziej potrzebują więcej miłości.
Przy dyskusji właśnie o gimnazjach, ja miałem w ostatnich latach bardzo taki konkretny przykład na swoim własnym synu, żeby patrzeć, jak działają gimnazja właśnie. Jestem przekonany, mimo że jakoś sobie syn radzi z tym wszystkim, że Gimnazja trzeba jednak znieść gimnazja. To jest system, który się nie sprawdził i mamy w swoim programie Prawa i Sprawiedliwości przebudowę ustroju oświatowego tak, żeby gimnazje zostały zlikwidowane. Chcemy prowadzić 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie licea.
Tak jest. Proszę Państwa, to już zaczynamy. Ojcze, ale jeszcze byśmy puścili tę pieśń, dobrze? Jeżeli przedstawili Państwa, wszystkich Państwa prosimy, no warto zastanowić się nad odpowiedzialnością za ojczyznę. Katolik, katolik i Polak powinien być odpowiedzialny. Stać z boku i być takim, no powiedziałbym, nieaktywnym, to znaczy oddawać pole tym, którzy są dobrze zorganizowani. A zły jest dobrze zorganizowany. On sieje to zło nawet wtedy, gdy śpimy. Tak już Pan Jezus mówił. Także tu trzeba absolutnie i nie obrażać się na nikogo, wybierać najlepsze. Ja wybieram Polaka i katolika. Nawet mam tutaj właściwie to ten na kogo tu chcę głosować, to on z kościołem tak jest trochę, mówi mi, że jest agnostykiem. Jest agnostykiem, ale wiem, że szuka. Jest rozumny, szuka i jego znam. I na niego będę głosował, chociaż jest na drugim miejscu. No. Także niekoniecznie wszystkie pierwsze miejsca. Szanuję wszystkich, niech się nikt nie gniewa na mnie, ale to trzeba używać rozumu i wybierać tak. Na pierwszych miejscach też są, zależy w jakiej partii, kto dobry. A najlepiej to powinniśmy tak wybierać, my katolicy, Polacy, żeby z tych list było nie po jednym czy po dwóch weszli, ale żeby inni w ogóle nie weszli. Ci, którzy szkodzą Polsce.
Ja myślę, że to powinien być nasz najważniejszy cel.
To jest nasz obowiązek. Nie dlatego, żebyśmy byli przeciwko człowiekowi, ale jeżeli wprowadza takie różne, to nie są dziwactwa, ale nienormalności, to już jest niedobrze. Jeżeli ktoś szkodził Polsce tak długo, byli na wysokich stanowiskach i szkodzili, albo tylko służyli, żeby się żyło lepiej tylko naszej partii, tylko naszej grupie, to jest niedobrze i nie dbali o Polskę.
Toczy się dramatyczny bój o Polskę i trzeba o tym pamiętać.
Tak. Teraz jest niesamowicie. Proszę Państwa, także doradzimy. Jutro jeszcze jest też tak samo sympozjum na Kulu od godziny 10:00. Zapraszamy. Totalitaryzmy Jan Paweł II, prawda? Bardzo ciekawe sympozjum o totalitaryzmach i co Jan Paweł II. Robi to właśnie Kul, Katedra Filozofii Kultury. Na czele stoi pan profesor Piotr Jaroszyński i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jutro o godziny 10:00. Już o 8:30 msza święta. Zapraszamy do Kościoła Akademickiego, ale o 10:00 już wykłady. I Ojcze, zbliża się do nas, chociażby jedną zwrotkę. Niech Matka Boża was przygarnie. Jak pięknie śpiewa to wojsko.
Bóg zapłać, Ojcze.
Bóg zapłać też za dobre słowo.
Dobre słowo. Jak wygracie, to później chwała Ojcu zmówimy razem i,
razem tutaj.
I herbatę wypijemy.
Tak.
Dobrze.
Nie zawiedziemy.
Polski. Proszę Państwa, o Polskę trzeba walczyć. Niemcy walczą.
No właśnie, to
Francuzi
jest tak.
Walczą, inni walczą.
I tam każdy, to jest uważane za naturalne.
Tam każdy walczy o swoje i jest to coś naturalnego i to jest obowiązek. To tylko Polakom się próbuje wmówić, że trzeba tutaj zjednoczona Europa, zjednoczona Europa.
A nie patrzcie na to, że tam do Ojca Świętego jadą ci platformersi czy inni, że tu, że tam. To jest PR akurat teraz. Albo górnikami się zajęli. No akurat teraz zajmą się górnikami.
I za chwilę zapomną.
Tak jak się wszystkim zajmują.
Tak jak się stoczniowcami kiedyś zajęli.
Ja głupiemu radość. To akurat ja odczytuję to, co oni mówią, to odczytuję zawsze odwrotnie. I dobrze na tym wychodzę. Odwrotnie niż mówią.
No tak, bo kłamstw jest tak dużo, że to już po prostu tak działa.
A ile zła narobili, ale również Radio Maryja. Telewizji Trwam. I oni dalej. Ja widzę, co oni robią, żeby nas zniszczyć jako Telewizję Trwam. Naprawdę.
Teraz już finansowo.
Teraz nie mówię nawet jak, ale chyba pan zgadł. Tak. Oni są nam winni 10 milionów złotych. I się sądzimy.
Za ten czas,
milion siedemset, milion siedemset jedno. I zaraz jak wyszliśmy, to tyle powiem teraz w takim razie. Jak, proszę Państwa, i pierwszy raz to mówię w radiu. Jak doszedł ten rząd do władzy, to jedno z pierwszych, co zrobili, z miejsca się do nas wzięli. Różne rzeczy, ale między innymi też, już o terminie mówię, ale VAT, odebrać VAT za wybudowanie. Fundacja wybudowała akademiki dla młodzieży polskiej. Myśmy się na głowach stawali, żeby w godnych miejsc, mieli miejscu, mieszkali. Żeby trzeba godnie, bo to kultury się uczy ludzi. Ja widziałem, jak studenci mieszkają w Krakowie. Jak byłem duszpasterzem akademickim, mówię, tak tu nie będzie. Tu muszą absolutnie minimalne warunki, ale godne. I proszę Państwa, z miejsca odebrali nam, zażądali VAT odebrać. To było prawie 4 miliony złotych, bo to było 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. I zwrócili nam VAT. Przyszedł Tusk odebrać VAT. Przez Ministerstwo Finansów. Teraz minister finansów na pierwszym miejscu, dobrodziej.
Właśnie
jeszcze,
tutaj.
Tak, jeszcze, to, jeszcze tutaj będzie. Tak, tak. W każdym razie on też maczał palce w tym, bo później to się do dzisiaj się ciągnie. I proszę Państwa, musieliśmy oddać. Mówimy, stajemy na głowie, oddamy i proces wytaczamy. Bo jeżeli byśmy proces wytoczyli, nie oddali, to odsetki rosną. Oddali nam po procesach prawie 7 milionów. To tak długo trwał proces. My milczeli, ludziom nie mówiliśmy o tym. Tutaj później, proszę Państwa, jest dzień przed rocznicą jedną, chyba z 2 lata temu to było. Przed rocznicą przychodzi pismo natychmiast oddać pieniądze, mimo wyroku, mimo tego wszystkiego. Absolutnie bezapelacyjnie oddać. I urosło to z odsetkami do 8 milionów. Mówimy, musimy stanąć na głowie, oddajemy. Co oni zrobili? Dzień przed rocznicą, w grudniu, myśmy milczeli. Tą rocznicę mieliśmy, nie pokazaliśmy ludziom nic po sobie. To jest takie uderzenie, że no straszne. No i wtedy żeśmy oddaliśmy te pieniądze. Gdybyśmy nie oddali, jeżeli byśmy oddali, to w styczniu składamy pisma o multiplex, powiedziałby Krajowa Rada, nie macie pieniędzy. A nie oddamy, to przychodzi komisarz do nas. I po telewizji można zapomnieć, i po fundacji, i po wszystkim, co Fundacja Lux Veritatis zrobi. Oddaliśmy i się dalej procesujemy. Jak to nazwać? To jest uczciwe? To jest uczciwe? My nie kłamiemy. My mamy wszystko w porządku. Oni mówią nawet. Ktoś powiedział z jednej komisji, do mnie dotarł przez jednak z biskupów. Mówi, ciekawe. Tak mówią, chodziło o uczelnię. No, tego ryzyka nie możemy go na niczym złapać. To nie jest moja uczelnia, ja tylko zakładałem. Z innymi, to nie tylko ja, co się mnie czepiają. Niech czepiają wszystkich nazwisk. Tak, jeżeli chodzi, niech nagłaśniają i podziękują wszystkim i ludziom. No i tak jest. Także mówię Państwu, to już jest, są nam winni prawie 10 milionów złotych. To jest dużo? To jest bardzo dużo. I oni nas z tych ludzkich groszy, z tego wszystkiego, to jest złotrostwo.
Dobre słowo.
I nigdy nie będę na Platformę głosował. Nigdy. I dziwię się, że PSL jest, trzyma z nimi.
Przez 7 lat.
Nigdy nas PSL nie wsparł tutaj. Nigdy.
No samej Platformy by było za mało, więc PSL jest tak samo winny.
Tak, to jest tak samo. A Palikot pierwsze co mówił, wykończyć księdza. O mnie. Nawoływał do czego? No i tak, gdybym to wyciągał, bardzo wiele rzeczy. Przepraszam, ale to wyjaśnię, dlaczego mówię. I szkodników nie można do Parlamentu Europejskiego, bo będą szkodzić Polsce. Komu się dobrze żyje? Amber Gold rozliczony?
Umorzony.
A te wszystkie ci bandyci, jednoręcy, jak to się nazywa?
Afera hazardowa.
Hazard rozliczony?
Afera nie została rozliczona.
A inne rzeczy rozliczone? A informatyzacja rozliczona?
A zakup Pendolino?
A ile kosztowały te drogi?
A przy samych drogach, według raportu Forbesa, więc niezależnej instytucji zewnętrznej, zmarnowali ponad 20 miliardów złotych.
Nie zmarnowali.
Rozkradli.
Wyprowadzili. Jak jadę tymi autostradami, to patrzę, ile one kosztują. Nigdzie tak nie kosztują. Drugie, jakie są słabe. Trzecie, to niedługo będą remontowane. I trzecie, patrzę, chociażby tylko te płotki, które są robione. Kto na tym zarobił? prawda, żeby niby do dźwięku. To nie wiem.
Zagrożone lasy, nawet lasy.
Lasy pola, nawet odgrożone.
Pola, puste, tak.
To, ale patrzę, to jest przekręt na przekręcie. I aby się ludziom dobrze wiodło. I jeszcze do Ojca Świętego. I jeszcze jaka obłuda. Przed kanonizacją. Co wyprawiali w Sejmie? Jadą na kanonizację i dwa dni po kanonizacji co wyprawiają? Wprowadzają niby ten pakt o jak to się tam nazywa, to jest Unii Europejskiej.
O zwalczaniu przemocy, konwencja.
O zwalczaniu przemocy. To my nie jesteśmy, my jesteśmy wszyscy przeciwko przemocy. Ale tam są zapisy genderowe. Gender. Zdemoralizować naród polski od dziecka. A ta książka, ta niby darmowa, też ma te elementy. To jest przekręt na przekręcie. Przekręt na przekręcie. I co jeszcze? A jeszcze jedno. Media. Tylko jeden przykład w mediach. Czy media mówią prawdę? Czy mówią coś? Czy powiedzieli cokolwiek w mediach o tym, że jest sprzedawana polska ziemia przez słupy już ponad 500 000 hektarów? Czy w których mediach powiedzieli? Już powiedzmy, że te komercyjne, prywatne, one komu innemu służą?
Ale publiczne?
Biznesowi. Ale publiczne powiedziały? Komu służą? A czy powiedzieli o lasach? Że co z lasami robią?
2 miliony podpisów zebrane.
2 130 000 zostało danych i dalej zbieramy. Tak. Zapraszam. A przy okazji budzić ludzi, tłumaczyć ludziom. Kochani, to nie jest to, że ja mówię, że PiS czy Platforma. Bo jeżeli mogę tutaj, przepraszam, bo na przykład uprzedzają się do pana Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy nie będę na tego kaczora. To nie jest kaczor, tylko Kaczyński. Chyba jest doktorem, jest
premierem.
Był premierem.
Jest prezesem,
prezesem partii dużej.
Największej.
Ja nie mówię, że ja nie mogę kanonizować, nie mówię, że jest aniołem. Ale jest człowiekiem. Ja wiem, że mogę z nim rozmawiać. Oczywiście nieraz się nie zgadzam ze sobą, ale to jest sympatyczne.
Ale za tym jest mądrym człowiekiem i wybitnym politykiem.
I tak, ale czy wolno z taką nienawiścią? Czy do prezydenta wolno z taką nienawiścią? Dzisiaj to pani poseł Pawłowicz powiedziała, ma język ostry, ale też człowiek uczciwy. Przecież ona niczego się nie dorobiła na tej polityce, na wszystkim, prawda? Coś się odezwa. To wszyscy te rozdzierają, a jak pluli na tyle nienawiści, prawda?
Dwie cały czas.
Jak nazywali nas i tych, którzy na nas głosowali, nasze rodziny bydłem, to jakoś nikt nie protestował. Tak. Kiedy Palikot krzyczał, że trzeba zastrzelić i wypatroszyć Jarosława Kaczyńskiego, to nikt się z nich nie odzywał. Tylko teraz nagle, jak parę słów padło z ust pani profesor Pawłowicz, rzeczywiście ostrych, no w moim przekonaniu być może nawet za ostrych.
No to każdy ma swój styl i też trzeba wziąć kontekst, cały człowiek, trzeba wziąć.
Właśnie, bo
jego ale z tego się robi aferę, prawda, ogromną.
Troska jest tutaj dobra, tylko z tym można...
To jest odwracanie uwagi od spraw.
To zupełnie inna sprawa.
Odwracanie od najważniejszych spraw. I dlatego patrzmy się co. I nie dajmy się, ja mówię do słuchaczy Radia Maria, do rodziny Radia Maria, kochani, nie dajmy się na obrazki. Nie dajmy się używać rozumu i koniec. I nic. I nie iść do konfrontacji, nie skakać sobie do oczu, rozmawiać na argumenty z miłością i po Panu Bogu. Pan Bóg jest pierwsze, po Panu Bogu ojczyzna. Nikt nam ojczyzny nie dał za darmo i wolności nie da nam za darmo. Trzeba ciągle to zdobywać. Jak patrzę, jak zniszczyli przemysł stoczniowy, kopalnie, taki jeden, który był później tym szefem parlamentu, przecież zamknął prawie 30 kopalni chyba.
100 tysięcy miejsc pracy zlikwidował. No.
Dzisiaj kandydat z jedynki wielki, który...
Na Śląsku, dokładnie.
No który próbuje wmówić Polakom dzisiaj, górnikom,
zarabiał,
że będzie bronił
wiemy,
węgla.
Że tyle zrobił dla... Ale ludzie muszą myśleć. Chyba, że są przekręty przy tym liczeniu głosów.
Ojcze dyrektorze, trzeba też patrzeć i trzeba pamiętać o tym, że obowiązkiem każdego eurodeputowanego z Polski jest przede wszystkim obrona polskich interesów i polskich spraw w Parlamencie Europejskim.
Ja nie widzę, żeby ten rząd cały czas bronił Polski.
Nie,
nawet, panie ministrze, panie pośle, nie wiem, daję tytuł, zawsze zostaje. Także tak, chociaż się nie jest teraz tym ministrem, ale tytuł zostaje. Otóż proszę zobaczyć, nawet sprawy wojska. Jest niebezpieczeństwo. To już w Piśmie Świętym czytamy, jak masz pokój, przygotowuj się do wojny. Pomoże ktoś ciebie.
Parabellum.
Tak. Tak, jeżeli chcesz mieć pokój, przygotowuj się do wojny.
Bo dzisiaj wojsko jest głównie po to, żeby właśnie nie było wojsko,
żeby nie było. I co zrobili z wojskiem? Co zrobili z przemysłem zbrojeniowym? Kto to zrobił? Prawda? Kto to zrobił? To ci ludzie. I dlatego mówić jeden drugiemu. Mówić jeden drugiemu i szukać. Ja mówię, Polak głosuje na Polaka i katolik na katolika. I nie takiego, że tylko tamtego, że idzie do kościoła tylko przed wyborami. To normalnie, widzicie, wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. No i tyle. Prawda? No. Skończyłem i czekam, ojcze.
Bóg zapłać za dobre słowo, ojcze dyrektorze.
A nie, no to ja dziękuję. Ja dziękuję panom i państwu wszystkim, także parlamentarzystom, żeście tak walczyli o Telewizję Trwam. Za te wszystkie marsze. Za te wszystkie wypowiedzi.
Ale cel był słuszny, ojcze dyrektorze, nie trzeba dziękować.
Nie, nie, to my...
No rzeczywiście bez tego pewnie by to się nie udało.
To jest społeczeństwa. To jest społeczeństwa.
To nasz obowiązek. Każdy uczciwy polityk w Polsce powinien był bronić Telewizji Trwam w tym momencie.
Ojciec Darek robi cenzurę i jednego mikrofonu nie włączył.
Nie, nie, nie. Działa tylko lampka. Nie.
A, myślałem, że już ojciec.
Gdyby walka nasza, ojcze dyrektorze, była słabsza o Telewizję Trwam, myślę, nas wszystkich, tak. To pewnie byśmy tego
ale nie włączyli. Ale ja się boję, ale Bogu nie ja, panie ministrze, mamy, ja się boję naprawdę. Patrzę, co robią z nami. Widzę, że i zmierzają do tego, żeby nas zamknąć. Tak, ja pokazałem tylko fragment odnośnie to, co z nami robią. Ile my mamy kontroli, jakbyśmy byli naprawdę nie wiem kim. A nie zajmą się tam, gdzie potrzeba. Kontrole muszą być, niech będą. A to ma być sprawne, porządne, pak, i tego, i niezłośliwe.
Ta władza nie znosi prawdy. Ojcze dyrektorze, Radio Maria, Telewizję Trwam właśnie głoszą prawdę. To jest dla nich
dokładnie,
nie
tak.
Do przyjęcia.
I to się nie skończy, to znaczy dopóki ludzie ci ludzie będą przy władzy. W związku z czym to jest też zadanie naszych słuchaczy, żeby ich od tej władzy odepchnąć.
Kształtować społeczeństwo.
Oni by chcieli, żeby wszystkie media im służyły. Wtedy byłoby dobrze z ich punktu widzenia.
Ludziom mówię, kochani, popatrzcie, co oni mówią. I radzę słuchać wiadomości w Radio Maria. I w Telewizji Trwam. Zobaczcie i porównujcie, jak to wygląda. Porównujcie. Popatrzcie się w internecie, kiedy są wiadomości. Najbliższe będą o 12 w nocy. Nie, 10 po 12. Ale nie w radiu będą trochę wcześniej, a w telewizji. I zobaczcie, jakie programy. I mówcie innym, bo to trzeba to... No. A czy można tak rozmawiać w innych radiach czy telewizjach, jak tutaj, żeby...
Absolutnie nie. Nie.
Ja
absolutnie
słyszę, jak oni przerywają.
To jest napaść. To nie jest rozmowa, tylko napaść tak. Na nas, którzy mamy...
I to często, jak jest pięć osób,
tak.
Aż i szósty ten niby dziennikarz, ten
a
prowadzący...
Polityk agresywny.
To wszyscy są to pięciu przeciwko jednemu.
Tak jest,
to prawda.
Łącznie.
Przepraszam. Zazwyczaj niestety jest to trzeci przedstawiciel koalicji.
Alleluja i do przodu, kochani. I wybaczcie, jeżeli i mówię o takich rzeczach, ale ja jestem Polakiem. Najpierw się urodziłem Polakiem, a później poszli ochrzcili mi, bo ja zostałem katolikiem. Także najpierw jest dla mnie Pan Bóg, ale Pan Bóg każe, co to jest polityka. Papież Franciszek pięknie powiedział. To jest najwyższy stopień realizacji przykazania miłości bliźniego. I trzeba o bliźnich zadbać. O wszystkich. I o tych chorych i tak dalej. To jest trudne. Ale takie prawa ustanawiać i dbać. A nie tak, że na raka zachorował i trzeba 4 miesiące czekać albo pół roku. To jest dramat. To jest eksterminacja. To jest, albo inne choroby, prawda? Zaćma. Rok czekać, 2 lata czekać. Inne, a zresztą to by wyliczał. Ja miałem pewien zabieg, nie będę mówił co, i tak patrzyłem, dziękowałem Panu Bogu za to, bo poznałem, jakie są możliwości. Chociaż do bardzo dużo życzliwości spotkałem ze strony ludzi, tak, ale jakie niemożliwości. Jezus, lituj się nad nami. No. A jak ci ludzie tacy, co on sam, starszy, nikt mu nie pomoże, jak on traktowany jest.
Lekarze chcą leczyć, ale trzeba stworzyć system, który nie, to umożliwi.
My mamy lekarzy dobrych, mamy za mało. Przed paru laty na 1000 ludzi przypadało coś 12 lekarzy. A teraz ile? Jeden? dużo mniej w każdym razie. Wyjeżdżają lekarze. Szukają chleba gdzie indziej. I dlatego trzeba... Polska może być piękna. Słuchamy ojca.
Zbliża się do nas, idzie polami, jak słońce złocista, jak biel przeczysta. W ciemnościach nocy puka do serc naszych. Nasza Pani wieczysta.
Pierwsza 59, trwają rozmowy niedokończone. Pan poseł Andrzej Duda, pan poseł Jarosław Zieliński.
Szczęść Boże, witam serdecznie naszych słuchaczy i ojca prowadzącego.
I pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Goście. Panowie, dzisiaj Jarosław Kaczyński gościł w Gdańsku, powiedział tak: chcę powiedzieć Polakom, żeby się nie dawali nabierać różnego rodzaju grom, pozorom, które tworzy w tej chwili Donald Tusk. Miną wybory, zostaną zapomniani stoczniowcy, górnicy, ci wszyscy, wobec których teraz Donald Tusk no, pokazuje się i na których tle się pokazuje. I także przekonywał Jarosław Kaczyński, że program Prawa i Sprawiedliwości orientowany jest na walkę z bezrobociem, na to, by Polska się rozwijała, by Polacy wracali z zagranicy, czego nie udało się Donaldowi Tuskowi. I jakie panowie jako Prawo i Sprawiedliwość startujecie też w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jak przyciągnąć tych naszych rodaków, żeby zechcieli wrócić?
Znaczy, może zaczniemy od kwestii, która chyba jest najważniejsza i należałoby ją zarysować już na samym wstępie. My zawsze mieliśmy program i już w latach 2005-2007, niestety tylko dwóch latach, kiedy był rząd Prawa i Sprawiedliwości, program Prawa i Sprawiedliwości był naprawdę realizowany. I Dzisiaj mamy program nowy, dostosowany do zmieniających się czasów, niestety zmieniających się od 7 lat w sposób negatywny dla Polski, bo te 7 lat rządów PO to jest systematyczne niszczenie naszego kraju, zwłaszcza tej Polski powiatowej, gdzie właściwie wszystko jest likwidowane i ludzie tracą wszelkie możliwości rozwoju, młodzi ludzie wyjeżdżają. Ale te 2 lata, w których rządziło Prawo i Sprawiedliwość, trzeba byłoby przypomnieć, żeby także zobrazować to, że my nie tylko potrafimy przygotować program, ale co najważniejsze, potrafimy ten program przede wszystkim zrealizować. A więc to nie jest tylko 160 czy 180-stronicowy stronicowa książeczka czy zeszyt, w którym znajdują się zapisane nasze pomysły, rozwiązania i sposoby rozwiązywania krajowych problemów, ale to jest także umiejętność konkretnego wcielenia w czyn tych zapisów, które się przygotowało. I tu, żeby to udokumentować w jakiś sposób, to wystarczy powiedzieć, że w 2005 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało rządy, bezrobocie w Polsce było ponad 17%. W 2007 roku, kiedy przegrywaliśmy wybory i kiedy władzę przejmowała Platforma Obywatelska, bezrobocie wynosiło już wtedy tylko z 17% 11,6%. A więc my obniżyliśmy bezrobocie o 6%. To oznacza, że w okresie tylko tych 2 lat stworzyliśmy w Polsce 1 300 000 miejsc pracy. 1 300 000 miejsc pracy. To pokazuje skuteczność wtedy naszego działania. Była, przypomnę, kotwica budżetowa. Były potężne oszczędności budżetowe, które nasz rząd w 2007 roku zostawił Platformie i które zostały przez Platformę rozfurtane i stracone, i to w bardzo szybkim czasie. To my byliśmy tym rządem, który doprowadził do obniżenia podatków, obniżenia kosztów pracy, co w efekcie przyczyniało się do zwiększenia popytu, bo ludzie mieli więcej pieniędzy, mogli te pieniądze wydać, mogli kupować towary, a więc mogli rozruszać także rynek sprzedażowy. To nasze rządy doprowadziły do tego, że inwestycje zagraniczne w 2007 roku były na poziomie 16 miliardów euro w Polsce. Czy nasi słuchacze i ojciec prowadzący wiedzą, ile one wynoszą dzisiaj po 7 latach rządów Donalda Tuska, tych niby szczęśliwych, wspaniałych rządów Platformy? 0,9 miliarda. Czyli nawet nie wynoszą 1 miliarda, a wtedy w 2007 roku było to 16 miliardów. Wzrost gospodarczy w tamtym czasie był 6,7%. To był najwyższy wzrost, jaki został w ogóle odnotowany od 1989 roku w Polsce. Jaki jest dzisiaj? Dzisiaj to nie ma chyba nawet 2%, z tego co ja się orientuję.
W 2013 roku był 1,6%, w 2014 jest planowany trochę większy. No ale oscyluje w granicach 2%.
Po prostu można sobie jasno powiedzieć, to były rządy Prawo i Sprawiedliwość lata 2005-2007, odpowiedzialności, poważnego podejścia do spraw państwowych i realizowania przyjętych wcześniej zobowiązań, które złożyliśmy wobec wyborców w czasie kampanii wyborczej w 2005 roku. Dzisiaj też mamy program i dzisiaj też obiecujemy, że ten program będzie realizowany. I my dotrzymujemy słowa.
Jeżeli można jeszcze do tego wątku bezrobocia wrócić, to tak naprawdę pan Andrzej Duda tutaj skromnie ocenił wyniki naszych działań i naszego okresu rządzenia, bo tak naprawdę to dzięki tym działaniom, które my wtedy podjęliśmy, bezrobocie po raz pierwszy, jedyny raz tylko spadło. Wprawdzie to było już w 2008 roku po odejściu przez nas od władzy, ale to był wynik tych wszystkich procesów, które my
uruchomiliśmy. Rozpędu tego, który nastąpił.
Bezrobocie wtedy właśnie wyniosło mniej niż 10%, czyli spadło poniżej tego wyniku dwucyfrowego, co się udało raz, powtarzam, i potem już więcej nikomu się nie udało tego zrobić, a zarządów PO tylko bezrobocie rosło. Dzisiaj bezrobocie wynosi grubo ponad 2 miliony, 2 miliony kilkaset tysięcy. Ponad 2 miliony również, nawet szacuje się, że 2,5 ludzi jest na emigracji zarobkowej, zwłaszcza ludzi młodych. Szuka pracy i szans życiowych w innych krajach. Buduje dobrobyt Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodnich. W Polsce jest coraz mniej młodzieży, bo nie ma pracy, nie ma mieszkań, nie ma możliwości zrealizowania właśnie tego, czego młodzi oczekują i potrzebują. W związku z tym i także w związku z innymi procesami rodzi się w Polsce mało dzieci, coraz mniej. Jesteśmy na 212, a ostatnio nawet badania pokazują, że na 214 miejscu, na 224 kraje świata, jeżeli chodzi o demografię. Mamy największy chyba w tej chwili w Europie, chociaż inne kraje też mają ten problem demograficzny. I tak dalej, i tak dalej. Można by to wszystko dalej jeszcze w tych negatywnych, ale bardzo realistycznych niestety kategoriach opisywać. I my musimy z tym jak najszybciej się uporać. Rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, obecne rządy, pokazały przez 7 lat, co potrafią, a właściwie pokazały to, że niczego nie potrafią, żadnego problemu nie potrafią rozwiązać. Mówią, że ich propaganda mówi, że nam było łatwo, bo rzekomo był taki samoistny wzrost gospodarczy, od nikogo niezależny, tak samo z siebie to się rzekomo działo. No to ja bym się dziwił takim stwierdzeniom, dlatego że zaraz potem, po pół roku ich władzy, wszystko zaczęło się sypać. No więc jak to jest? No w końcu procesy gospodarcze, gdyby myśleć o nich w kategoriach ekonomicznych, tak szybko nie następują po koniunkturze. Dekoniunktura nie przychodzi tak szybko. Ja się zajmowałem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w tym drugim okresie, drugiej fazie służbami mundurowymi. Byłem wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. I my zostawiliśmy, na tym przykładzie pokażę, jak to działało. Zostawiliśmy gotowy program modernizacji i kwotę 6 miliardów 301 milionów złotych, dodatkowo do tego, co było w corocznych budżetach na 3 kolejne lata do wydatkowania nowej ekipie, która przyszła. I ta ekipa nie potrafiła nawet tego spożytkować, nie potrafiła w sposób racjonalny wydać tych pieniędzy. Zmarnowano częściowo efekty tego programu. Nawet nie potrafiono wypłacić policjantom podwyżki, która była przygotowana, leżała na stole, że tak powiem, tylko trzeba było to technicznie wykonać. Nawet tego nie potrafiono. I w każdej dziedzinie, jak się na to patrzy, zaczęło to wszystko się sypać. Dzisiaj nasz program, o którym wspomniał kolega poseł Andrzej Duda przed chwilą, przynosi nie tylko diagnozę, ale zwłaszcza przynosi konkretne propozycje pozytywne, jeżeli chodzi o poszczególne dziedziny. Tutaj ojciec redaktor zapytał o pracę, o szanse, o ludzi młodych, o to, jaki mamy program w tej dziedzinie. Mamy program budownictwa mieszkaniowego, bo przecież młodzi ludzie muszą, żeby założyć rodzinę, mieć mieszkanie. Ten program musi być zrealizowany pod auspicjami państwa, bo jeżeli to puścimy na taki, jak dotąd jest, na rynek deweloperski, to mieszkania będą drogie. Deweloperzy będą skupować, kumulować w swoich rękach dużą liczbę tych lokali, wynajmować potrzebującym po wysokich cenach. To problemu nie rozwiąże. Więc my mamy program właśnie mieszkaniowy, na którym musi państwo mieć swoją pieczę. Chcemy zadbać o rodzinę, chcemy wprowadzić bezpłatność przedszkoli. Dzisiaj gminy ponoszą część kosztów, a część rodzice. Przedszkole musi być dostępne każdemu dziecku blisko miejsca zamieszkania. Jest to możliwe. Jeżeli szkoła jest subwencjonowana, to dlaczego przedszkole jako placówka edukacyjna ma nie mieć subwencji oświatowej z budżetu? Chcemy tę subwencję dać. Chcemy przywrócić gabinety lekarskie i dentystyczne w szkołach, zadbać o zdrowie młodzieży, to jest bardzo ważne. No, chcemy wesprzeć finansowo rodziny poprzez wyasygnowanie określonych kwot. Mówimy o kwocie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko dla rodzin słabo sytuowanych, a dla tych najsłabiej także na pierwsze dziecko.
To miesięcznie.
Miesięcznie, ale to jest w ramach naszych polskich możliwości. Chcemy także, i to jest zadanie dla parlamentarzystów europejskich, jeżeli będziemy wybrani, to będziemy o to zabiegać w Parlamencie Europejskim, ale tu musi nas wesprzeć polski rząd, a na razie ten polski rząd, który mamy, Donalda Tuska, nie widać, żeby chciał w tym kogokolwiek wspierać. Chcemy zadbać o to, żeby część środków europejskich mogła być przeznaczona na politykę prorodzinną. Krótko mówiąc, chcemy stworzyć filar, tak jak są te programy operacyjne, chcemy stworzyć oddzielny filar wsparcia finansowego i nie tylko finansowego dla rodzin. Myślę, że tym powinny być zainteresowane też inne kraje europejskie, nie tylko Polska, ale my chcemy zadbać o Polskę, więc zaczniemy to bardzo mocno stawiać. I taka kompozycja finansowa wsparcia z polskiego budżetu i z budżetu unijnego może naprawdę dać istotny instrument dla rozwoju i wsparcia polskich rodzin i większej dzietności w Polsce, bo jest takie proste pytanie. Dlaczego według takiej zasady można budować drogi, a nie można wesprzeć polskich rodzin? To najpierw trzeba w człowieka zainwestować, żeby było komu i po co budować to wszystko. Także w tym fragmencie chociaż tyle chciałbym przypomnieć, przywołać naszego programu. Jest oczywiście pomysłów, projektów. W każdej dziedzinie dużo więcej. Będziemy, mam nadzieję, o tym jeszcze dzisiaj mówić w dalszej części programu.
Pan poseł Andrzej Duda i pan poseł Zbigniew.
Nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj bardzo wiele rodzin w Polsce znajduje się w takiej sytuacji, że potrzebują wsparcia i to pilnego, bo jeżeli nawet Główny Urząd Statystyczny, czyli jednostka, która jest jednostką rządową, instytucja, oficjalnie podaje, że w Polsce jest 500 000 niedożywionych dzieci, a zagraniczne instytucje informują, że te dane są znacznie gorsze, dlatego że mówi się, że jest to nawet ponad 1 000 000 dzieci, które żyją poniżej poziomu ubóstwa w Polsce, to nie ma żadnych wątpliwości, że to oznacza także, że również i te rodziny żyją w nędzy. Bo sądzę, że większość rodziców jest takimi ludźmi, którzy sami by sobie odjęli od ust, ale dziecku dali. Więc to oznacza, że to są po prostu rodziny, które żyją w biedzie. Te rodziny wszystkie potrzebują niezwykle pilnego wsparcia. Dlatego ten program 500 zł miesięcznie na dziecko, on ma zasadniczo dwa cele. On z jednej strony ma ogólnie wzmocnić rodzinę i ma zachęcić, pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci, ale z drugiej strony ma także zachęcić młodych ludzi do tego, żeby dzieci mieli, że jednak państwo wyciąga do nich rękę, bo dzisiaj jest takie powszechne poczucie, że państwo, to państwo, które od 7 lat tworzy Donald Tusk, to jest państwo, które pozostawiło Polaka, obywatela, które pozostawiło także rodzinę zupełnie odłogiem, które się kompletnie nią nie interesuje. Mało, powiedziałbym więcej, pogarsza warunki życia. Pogarsza warunki życia rodzin. Młodzi ludzie wyjeżdżają. Ostatnio w jednej z gazet codziennych był duży artykuł pod tytułem "Wyjeżdżamy i nie wracamy". Czyli młodzi ludzie, ci nawet, którzy wrócili z zagranicy tutaj po kilku latach, byli przez moment, zobaczyli, że tutaj nie ma żadnej kompletnie perspektywy, żadnych możliwości rozwoju, nawet jeżeli ktoś z tej zagranicy wrócił tutaj z pieniędzmi.
Badania przeprowadzone w Toruniu wskazują na to, że 80% maturzystów chce wyjechać z Polski.
No bo takie jest powszechne przeświadczenie wśród młodzieży, więc jeżeli my tego nie zatrzymamy, to w Polsce dojdzie do katastrofy cywilizacyjnej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To już jest bicie na alarm. To nie jest tylko takie sobie mówienie. Dzisiaj to już jest bicie na alarm.
Tylko
my musimy tą sytuację...
Wiele lat słyszeliśmy, że jesteśmy zieloną wyspą, tak?
Ale to było kłamstwo.
Było mówione o tym właśnie, że zrobiliśmy ten potężny skok cywilizacyjny. Za pieniądze, no nie Platformy Obywatelskiej, robiony jest ten spot 10 lat w Unii Europejskiej, pokazujący, jak szczęśliwy to kraj, nad którym nie zachodzi słońce. Więc no pytanie, dlaczego ci ludzie wyjeżdżają z Polski? Bo to jest, no to się kłóci z tą propagandą, którą słyszymy w innych mediach i z tym przekazem, który do Polaków kieruje rząd.
No tak, ale proszę ojca, nazwijmy sprawy po imieniu. Zielona Wyspa teraz jest nazywana przez młodych ludzi w internecie, na forach społecznościowych, państwem z dykty. Oni się już przekonali, że była to wyłącznie fasada i to jeszcze w dodatku źle pomalowana. Jak wygląda sytuacja gospodarcza, to nie wiem, tutaj nasz kolega, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, jest w stanie tutaj podać najbardziej precyzyjne dane, bo on jest specjalistą w tym zakresie.
Prosimy, panie pośle.
Znaczy, proszę ojca, ojciec zapytał o to, co zrobić w Polsce, aby ci ludzie, którzy wyjechali za granicę, przynajmniej częściowo zaczęli wracać i żeby te wyjazdy, które przecież trwają, żeby one się już tak nie nasilały. Rzeczywiście ten program, który przyjął ostatnio kongres w lutym tego roku, Kongres Prawa i Sprawiedliwości, właśnie odpowiada na to pytanie. To jest powtórne rozpędzenie gospodarki. Tutaj koledzy wspominali, że rzeczywiście w czasie tych dwuletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrost gospodarczy wynosił blisko 7% PKB. I rzeczywiście przez te 2 lata powstało w gospodarce przynajmniej 1 200 000 nowych miejsc pracy. Natomiast przez lata rządów Platformy, w związku z tym, że doszło do znacznego spowolnienia gospodarczego, do tego stopnia, że na przełomie 2012 i 2013 roku wzrost gospodarczy zbliżył się do zera, w zasadzie pierwszy kwartał roku 2013 to był wzrost zerowy, czyli no w zasadzie tego wzrostu nie było. I oczywiście rządzący tłumaczą to, że no nastąpił kryzys na świecie, w Europie, w związku z tym to spowolnienie w Polsce. Otóż proszę ojca, akurat jeżeli chodzi o ten symboliczny wzrost gospodarczy, który notujemy w ostatnich latach, on się waha w granicach 1%, 2% wzrostu PKB, to ten wzrost jest odnotowywany na skutek naszego handlu zagranicznego. Akurat współpraca z zagranicą ciągnie polskie PKB w górę. Natomiast dwa czynniki krajowe, na które wpływ ma polityka rządu, polityka banku centralnego, ciągną polski wzrost gospodarczy w dół. To są inwestycje, o dziwo, i konsumpcja krajowa. Inwestycje mimo tego, że mamy przecież tę unijną perspektywę i w tej perspektywie wykorzystujemy około 95 miliardów euro. Duża część tych środków to są pieniądze inwestycyjne. Przez długie kwartały ciągnęły polskie PKB w dół. Dlaczego? Duża część tych procesów inwestycyjnych była realizowana przez firmy zagraniczne. Bardzo często dochodziło do rozkradania środków, tak jak to było przy okazji realizacji inwestycji drogowych. Wreszcie jakaś część tych inwestycji to były inwestycje kompletnie nieefektywne, tak jak na przykład inwestycje w innowacyjność. Wydaliśmy 44 miliardy złotych na taki program sektorowy Innowacyjna Gospodarka, a polska gospodarka w wyniku realizacji tego programu osunęła się o kilkanaście pozycji w rankingach innowacyjności w dół, a nie w górę. A więc inwestycje, które powinny ciągnąć polski wzrost gospodarczy, niestety ciągną go w dół za czasów rządu Platformy. Stąd w naszym programie znalazła się ta bardzo mocna część, biliona złotych na inwestycje w latach 2015-2020 czy 22 w ciągu 7 lat. Takie nakłady inwestycyjne. Oczywiście to będą pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z tej siedmioletniej perspektywy, ale także pieniądze przedsiębiorców, do których adresujemy pewne instrumenty podatkowe zachęcające ich do inwestycji. Wreszcie chcemy stworzyć taki system, który pozwoliłby wykorzystywać także pieniądze banków komercyjnych, żeby chętniej kredytowały polską przedsiębiorczość. Ale jak ujawniliśmy właśnie tę dużą sumę nakładów inwestycyjnych, to w mediach mętnego nurtu zaczęło się szukanie dziury w całym. Nie rozważania, czy ten program jest Polsce potrzebny, taki program inwestycyjny, efektywnego wykorzystywania środków europejskich, zachęcania przedsiębiorców do inwestowania, tylko że Prawo i Sprawiedliwość proponuje jakieś mgliste projekty, bilion złotych na inwestycje, kto to słyszał? A rozsądni ekonomiści uważają, że to jest rzeczywiście ruch, bardzo dobry ruch, który spowoduje przyspieszenie wzrostu gospodarczego. I drugi czynnik, o którym koledzy także wspominali, mówiąc o tej rozlewającej się polskiej biedzie, to jest jednak nakręcenie konsumpcji. No, mamy do czynienia z bardzo niskim udziałem płac w polskim PKB. To jest jeden z najniższych wskaźników w Europie. Płace w polskim PKB stanowią około 30%, proszę ojca. Jak Polacy, których jest no, 38 milionów konsumentów, mają napędzać konsumpcję, skoro mają poziom płac tak bardzo niski? Co więcej, ten wskaźnik, można powiedzieć, jest niski, ale on nie prezentuje jeszcze całości zjawiska. Mamy w Polsce przecież gigantyczne zróżnicowanie płac. Mamy no, cały ten świat finansowy, prezesowski, teraz skupiony w rękach koalicji Platformy i PSL-u, i tam są płace stanowiące wielokrotność średniej. I mamy płace tego świata robotniczego, rolniczego, gdzie średnia płaca miesięczna jest w granicach płacy minimalnej 1600 zł. I tak naprawdę ci bardzo zamożni niedużo wydają w kraju na konsumpcję, a dużo tych środków wydają poza granicami naszego kraju. Natomiast ci, którzy chętnie powiększyliby fundusz konsumpcyjny, zwyczajnie nie mają pieniędzy na realizowanie swoich podstawowych potrzeb. To wszystko chcemy zmienić, a więc zarówno nakręcić ten czynnik inwestycyjny, jak i ten czynnik konsumpcyjny, oczywiście w porozumieniu z pracodawcami i przy jakichś gwarancjach Skarbu Państwa. Wtedy gospodarka wróci na szybką ścieżkę rozwoju, a wtedy, że tak powiem kolokwialnie, miejsca pracy będą powstawały jak grzyby po deszczu.
Pan poseł Jarosław Zieliński.
Polska stała się rezerwuarem taniej siły roboczej dla zachodnich firm. Na przykład porównywałem ostatnio, ile wynoszą koszty osobowe, jeżeli chodzi o sieci handlowe. Sieci zagraniczne, na przykład portugalską Biedronkę czy niemiecki Kaufland. I co się okazuje, że ten udział kosztów osobowych, a więc głównie płac, w całości kosztów w Biedronce czy w Kauflandzie, w sklepach funkcjonujących na terenie Niemiec czy Portugalii, jest 2,5 raza, mniej więcej 2,5 raza wyższy niż w tych samych sklepach tej samej sieci na terenie Polski. Co to oznacza? Że pracownicy w Polsce tych sklepów wielkopowierzchniowych otrzymują głodowe wynagrodzenie, co na umowach śmieciowych często, otrzymują najniższe pensje z możliwych. No i to oczywiście tworzy taką sytuację, że nie ma, o czym mówił przed chwilą pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, nie ma popytu, bo nie ma pieniędzy na rynku. Ludzie, rodziny nie dysponują środkami finansowymi. Żyje się tym pracownikom bardzo źle, na granicy ubóstwa. I to po prostu też wymaga zmiany. No my musimy, jeżeli już zostały, że tak powiem, wpuszczone, że tak się wyraża, te sklepy do Polski w takiej ilości, zabiły polski handel, bo przecież ile... To warto w ogóle będzie zbadać, musimy tego dociec, ile takich rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw handlowych zostało zlikwidowanych poprzez wejście na polski rynek tak masowo tych sieci wielkopowierzchniowych sklepów. To jest jedna sprawa. Sprawa druga to ten fakt, że w Polsce nie ma pracy i w związku z tym młodzież wyjeżdża, a przedsiębiorcy, to ostatnio się nasila, ten problem nawet ja go obserwuję z wielkim niepokojem, on dla mnie jest w jakimś sensie świeży, nawet nie wiedziałem, że tak jest. Ostatnio właśnie szereg rozmów pokazuje, że tak się dzieje, że koszty pracy z kolei w Polsce są tak duże, przedsiębiorcy próbują rejestrować i mają do tego prawo w ramach tego prawa unijnego swoje firmy za granicą. To bardzo niedobrze, bo to będzie powodowało wyprowadzanie podatków płaconych z naszego kraju, czyli budżet będzie jeszcze słabszy. Krótko mówiąc, jest to kolejny mechanizm, który będzie nas ciągnął w dół.
No podobnie niedobrze, panowie, gdy idzie właśnie o zamieszkiwanie Polaków poza granicami, bo po pierwsze no, nie ma ich tutaj, po drugie mówiliśmy o tej demografii, po trzecie według liczenia w Unii Europejskiej to jednak to zamieszkanie będzie się liczyło także do reprezentacji danego kraju, a więc Polska znowu traci na reprezentacji chociażby w Parlamencie Europejskim.
Także oczywiście. To wszystko tak się składa w jedną niedobrą całość. Dlatego my mówimy w ten sposób, że jeżeli dalej by miały trwać te fatalne rządy, to naprawdę z Polski za parę lat nic nie zostanie. Potrzebna jest zmiana i to zmiana zdecydowana, zmiana mocna, zmiana taka, żeby można było zrealizować program naprawy państwa. Bo dzisiaj, jak mówimy o programie naprawy państwa, to te słowa powinny zabrzmieć bardzo głęboko i dramatycznie, bo myślę, że mało było okresów w historii Polski takich jak ten, gdzie tak bardzo potrzebny jest właśnie ten program naprawy, tak głęboki, a pewnie znaczna część z nas sobie tego nie do końca, sobie to do końca nie uświadamia, myślę o Polakach, o naszych współobywatelach, ponieważ media mainstreamowe ten obraz pokazują zupełnie inny, on jest takim obrazem usypiającym, że wszystko jest dobrze, że w zasadzie to nasza obecność w Unii Europejskiej wszystko załatwia. Obserwowaliśmy to, już kończę ten wątek, bo koledzy chcą mówić, ale jeszcze dodam, że właśnie obserwowaliśmy to przy obchodach dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Czy podano nam bilans tego okresu? Czy podano nam bilans, czyli dobre i złe strony? Szanse wykorzystane, szanse niewykorzystane? Nie. Obraz był jednostronny, usypiający, propagandowy, a rzeczywiście jest to okres wyjątkowy w historii, kiedy szanse mieliśmy i jeszcze mamy duże. Trzeba mądrego, odpowiedzialnego rządu.
Pan poseł Andrzej Duda?
No tak, ale trzeba sobie też zadać pytanie, w jaki sposób te fundusze unijne, które były w tej kończącej się perspektywie finansowej, pieniądze, które co trzeba sobie bardzo mocno przypomnieć i tutaj wyartykułować, zostały w Unii uzyskane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od 2000...
Jeżeli pozwolisz, tylko jedno zdanie, nie chciałbym ci przeszkadzać, ale utrwala się w świadomości Polaków, że ta wynegocjowana przez Platformę perspektywa jest korzystniejsza finansowo niż ta wynegocjowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że ta wynegocjowana przez Prawo i Sprawiedliwość była dla Polski korzystniejsza. Wprawdzie pieniądze wynegocjowane były o 6 miliardów mniejsze, euro, natomiast składka była o kilkanaście miliardów złotych mniejsza niż ta, którą zapłacimy teraz. Suma summarum, teraz będziemy mieli mniej niż za PiSu. Negocjacje PiSu nie skończyły się fajerwerkami, teraz cały czas trwają fajerwerki.
Bo jest tak, panowie, że nie tylko otrzymujemy pieniądze, ale także...
Tak, oczywiście, wpłacamy. Tak.
I to wcale nie mało.
Wcale nie mało. Więc kończąc tamten wątek, który zacząłem, no, trzeba zadać pytanie... I to jest pytanie bardzo ważne, jak przez te ostatnie 7 lat rządów PO te pieniądze były wydawane. Bo jeżeli sobie uświadomimy, że na przykład przy budowie dróg, tak, dróg ekspresowych i autostrad, tak jak już wcześniej mówiłem tutaj, kiedy był z nami jeszcze ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, 20 miliardów złotych zostało zmarnowane, jak twierdzi Forbes. Jeżeli do tego uświadomimy sobie, że kilometr autostrady u nas był budowany jako najdroższy w Europie i jeżeli dodatkowo jeszcze przypomnimy sobie, że w tym procesie budowy dróg ekspresowych i autostrad plajtowały polskie firmy, które były podwykonawcami, bo im nie płacono.
Kilkaset firm splajtowało.
Upadły 3 firmy giełdowe, olbrzymie polskie firmy giełdowe.
Kto w takim razie na tym procesie najbardziej stracił? No właśnie stracili Polacy i to ci zwykli, bo przecież to ci zwykli ludzie byli w tych firmach zatrudnieni. Tam byli pracownicy, robotnicy, to byli właściciele firm, którzy wielkim trudem przez lata je budowali. To były ich firmy rodzinne najczęściej, którzy po prostu znaleźli się na bruku. Stracili dorobek całego życia, a ludzie znaleźli się bez pracy. Proszę mi pokazać inny kraj europejski w Unii Europejskiej, który mając do dyspozycji fundusze unijne, zrealizował je w taki sposób, że najbardziej straciły na tym społeczeństwo i podmioty krajowe. Bo damy przykład, który właściwie wszyscy Polacy znają, bo widzieli te napisy przy naszych drogach. Kto budował nasze drogi? Między innymi portugalska firma Mota. Skąd ona się wzięła? Dlaczego? Skąd ona się wzięła jako wielka europejska firma? No dlatego, że ona właśnie w Portugalii, kiedy ten sam plan, który u nas był realizowany, budowy dróg, był realizowany tam, to ona wykonywała te drogi. Rodzima firma portugalska, bo tam władze dały te roboty za ogromne pieniądze do wykonania swoim firmom. To ich firmy tam wykonywały te drogi i dzięki tym pieniądzom urosły do
przemysły budowlane Portugalii
i Hiszpanii. Te pieniądze zostawały w Portugalii, zostawały w tych krajach unijnych. Proszę sprawdzić, kto budował drogi w Polsce i gdzie są dzisiaj te pieniądze, które zostały za tą budowę zapłacone. One są w 90% za granicą. Czyli tak naprawdę wielkie kraje Europy, które niby ze wspólnego budżetu dawały do Polski pieniądze na rozwój infrastruktury, odebrały sobie te pieniądze z powrotem w postaci wynagrodzeń, które za te prace zostały wykonane. No kto prowadzi tak, przepraszam ojca i słuchaczy, idiotyczną politykę. Przecież to jest polityka antypolska. Te pieniądze powinny zostać w Polsce, te pieniądze powinny zostać w kieszeniach polskich robotników, te pieniądze powinny zostać w kieszeniach polskich właścicieli firm, oni powinni płacić podatki, w efekcie powinny one wrócić w części do Skarbu Państwa i napędzać naszą gospodarkę. Te pieniądze powinny były zostać w Polsce, one zostały po prostu przez rząd Platformy zmarnowane i tego nie wolno im wybaczyć.
No jak ci słuchają nas ci podwykonawcy i właściciele firm, to pewnie do tej pory mają dreszcze, gdy słyszą o budowie dróg w Polsce.
3 krótkie uzupełnienia, jeżeli ojciec pozwoli, bo rozumiem, że za chwilę pewnie zaczną się pytania. Więc pierwsza ta sprawa dróg. Tutaj Andrzej Duda ma oczywiście rację. Proszę ojca, wydaliśmy w ciągu tych 7 lat ostatnich rządów Donalda Tuska około 100 miliardów złotych na drogi. To są pieniądze w dużej części unijne, ale także i wkład krajowy. Rzeczywiście nie ma żadnego pełnego ciągu drogowego, autostradowego, ani z zachodu na wschód, nie bardzo wiadomo, nawet w 2020 roku pewnie autostrady do wschodniej granicy nie będzie, ani z północy na południe, no wprawdzie teraz niedaleko Torunia oddano 19-kilometrowy odcinek i zrobiono z tego święta, 2 lata po tym, jak oficjalnie miano go skończyć.
Ale to chyba, wie pan, ja się na drogach specjalnie nie znam, ale jak widzę, że na przykład jest referendum w Warszawie w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz i prostą ręką można zrobić konferencję prasową i przenieść z mapy na mapy, że tutaj zrobimy obwodnicę, no weźmiemy tamte.
Polityczne dywaniki się rozkłada tuż przed wyborami, referendami i tak dalej. Więc rzeczywiście i przy okazji, tak jak mówił Andrzej, w tych krajach, gdzie wydawano wielkie środki unijne na drogi, zbudowano przemysł budowlany, a w Polsce ten przemysł budowlany zniszczono. To jest zasadnicza różnica. Druga rzecz, poseł Jarek Zieliński mówił o tych sklepach wielkopowierzchniowych. Żebyśmy się dobrze rozumieli, my nie jesteśmy przeciwnikami tego rodzaju handlu, ale muszą być stworzone jednakowe warunki. I proszę ojca, też dane finansowe. 2012 rok, 11 największych sieci, obroty 120 miliardów złotych. Podatek dochodowy, jakie te 11 sieci zapłaciły, to jest około 600 milionów. A więc podatek dochodowy stanowi 0,5% obrotów. Zakładając, że on wynosi 19%, to rentowność tego przedsięwzięcia wynosi średnio oczywiście 2,5%. Proszę ojca, gdyby taka była rentowność w tym handlu wielkopowierzchniowym, to te sklepy nie powstawałyby jak grzyby po deszczu. A jedna sieć, nie będę wymieniał nazwy, żeby jej nie reklamować, ma do tej pory w Polsce 2000 sklepów, w ciągu najbliższych 2 lat ma zbudować kolejne 1000. Więc odpowiedź, czy wątpliwość, jaka tutaj jest, no polega na tym, że nie ulega wątpliwości, że zawyżają koszty, żeby nie wykazywać dochodów. W jaki sposób się to robi? No spółka matka za granicą na przykład sprzedaje spółkom córką znak firmowy i wycenia go na setki milionów złotych. Umieszcza to w kosztach i w związku z tym przez parę lat ta sieć sklepów nie ma tutaj w Polsce dochodów. Proszę ojca, my tego nie odkryliśmy dzisiaj czy wczoraj. Minister finansów to doskonale wie, bo co miesiąc przynoszą mu odpowiednie dokumenty i pokazują, jaka jest relacja pomiędzy obrotami a wpłatami podatku. Jak na to zareagowaliśmy? 2 lata temu złożyliśmy projekt ustawy o dodatkowym 1% podatku obrotowym od sklepów wielkopowierzchniowych. Do tej pory ten projekt nie został rozpatrzony, bo nie chce tego koalicja Platformy i PSL-u. I trzeci wątek, już ostatni. No, wielkie fajerwerki na okoliczność 10 lat w Unii Europejskiej, tak? Pokazywane są piękne stadiony, piękne krajobrazy. No, żyć nie umierać. Dane za 2013 rok, emigracja urosła znowu do 500 000 rocznie. W 2013 roku wyjechało znowu 500 000 Polaków. Ta emigracja wygasała, teraz znowu eksplodowała. To jest swoiste podsumowanie 7 lat rządów Donalda Tuska. Młodzi ludzie zagłosowali nogami, a w spocie nam się pokazuje euforię Polaków, którzy żyją w krainie powszechnej szczęśliwości.
Poseł Andrzej Duda.
Tak, ja jeszcze chciałem tylko dodać dosłownie 2 zdania do tego, co ojciec powiedział o tych drogach i o tej słynnej konferencji prasowej tuż przed referendum w Warszawie, na której to pokazano, jakie cuda drogowe zostaną zbudowane przez PO w najbliższych latach. Oczywiście padały wtedy pytania, tylko wyciszano sprawę, komu w takim razie zostaną zabrane pieniądze na budowę dróg, jakie województwa stracą na tym i jakie miasta stracą swoje obwodnice. Ale ja chcę powiedzieć tak, to jest stała metoda tej władzy. W czasie wyborów samorządowych w 2010 roku w Krakowie, kiedy kandydowałem na prezydenta miasta, kontrkandydat z Platformy Obywatelskiej mówił, że trasa S7 i wschodnia obwodnica Krakowa będzie budowana już. Już będzie budowana wschodnia obwodnica Krakowa. Już przyjeżdża minister Grabarczyk, bo to Grabarczyk był wtedy ministrem. Już będzie budowana obwodnica, już będzie wbijana łopata. Oczywiście nie przyjechał, wybory minęły, nic się w ogóle nie zdarzyło, minął kolejny rok, wybory 2011 do Sejmu, wychodzi kolejny kontrkandydat mój z Platformy Obywatelskiej, ja jestem na pierwszym miejscu na liście, on na pierwszym miejscu na liście, poseł Raś, mówi, już będzie budowana wschodnia obwodnica Krakowa, już są na to pieniądze, już będziemy zaraz budowali trasę S7. Wybory się odbyły i co? I nic. Ani nie ma wschodniej obwodnicy Krakowa zbudowanej, ani nie ma kontynuacji budowy trasy S7. Dokładnie to samo dzieje się w Świętokrzyskim. Cały czas obiecanki, cacanki. Cały czas wychodzą, tam akurat pani poseł Okła i również będzie budowana droga od granicy województwa mazowieckiego od Radomia wręcz do Skarżyska Kamiennej. Będzie już budowana trasa S7 jako droga ekspresowa dwupasmowa. I co? I nic. I tak się dzieje cały czas. I to jest stała polityka Platformy. Wychodzenie, opowiadanie, obiecywanie i nic kompletnie z tego nie wynika. To jest po prostu tak dramatyczne okłamywanie społeczeństwa i tak powalający brak skuteczności, brak jakiejkolwiek rozsądnej, uczciwej polityki, że fakt, że ci ludzie w ogóle utrzymują się przy władzy, no włosy podnosi na głowie.
Pan poseł Zieliński.
Rzeczywiście warto posługiwać się konkretnymi przykładami. Ja dorzucę dwa kolejne przykłady ze swojego terenu, który dobrze znam. Obwodnica Augustowa. Pamiętamy słynną walkę o to, którędy ma przebiegać ta obwodnica. Według zawartej umowy miała być oddana w listopadzie 2007 roku, a rozpoczęliśmy podczas naszych rządów Prawa i Sprawiedliwości jej budowę po 13 latach wcześniejszych zabiegów i miała kosztować 480 milionów złotych. Platforma Obywatelska po dojściu do władzy przekreśliła ten przebieg obwodnicy. Zaczęła przygotowywać nowy jej przebieg, nowy wariant, nowe wszystkie dokumenty i nową trasę. I teraz ona kosztuje już 660 milionów złotych, a nie 480, plus zmarnowane koszty włożone w budowę zaczęto już tego pierwszego wariantu poprzedniego, pierwotnego. I mamy rok 2014, a jeszcze tej obwodnicy nie ma. Przypomnę, listopad 2007 roku, czyli 7 lat mamy, że tak powiem, w plecy, jak to się mówi popularnie, i ileś tych, dużą kwotę w milionach złotych. Inna sprawa to droga, fragment drogi ekspresowej planowanej S8 z Białegostoku do Augustowa. Jeszcze tym przykładem się chcę posłużyć. Przyznaliśmy na to określoną kwotę pieniędzy. Zbudowany został odcinek 9-10 kilometrów z Białegostoku do miejscowości Katrynka, a 1 830 000 000 zł na dalszy odcinek do Augustowa, kilkadziesiąt kilometrów, został zabrany z tej inwestycji, przeniesiony nie wiadomo gdzie. Tej drogi nie ma, nie wiadomo kiedy będzie budowana. Zmieniono tymczasem przebieg tej głównej trasy ekspresowej z S8 na S61 inną drogą przez Łomżę i inne miasta, ale tam jeszcze nic się nie zaczęło. Praktycznie dopiero wszystko jest gdzieś w dalekich planach i mija perspektywa finansowa 2007-2013. Problemu komunikacyjnego przez Podlasie nie rozwiązano w żaden sposób, a w perspektywie lat 2014-2020 również go się nie rozwiąże, bo jeszcze nie ma przygotowanych tych inwestycji w sensie planistycznym, wykupu gruntów itd. I takich sytuacji w Polsce jest mnóstwo. Inny przykład, króciutko już, kolej. Mieliśmy duże środki finansowe także na modernizację kolei w tych latach 2007-2013. Nie będą one wykorzystane w pełni. Dużą kwotę, wszystko na to wskazuje, będziemy zwracać do Unii Europejskiej. Rząd Donalda Tuska chciał przesunąć na drogi część tych pieniędzy. Komisja Europejska nie wyraziła zgody. Rząd nie zdążył zorganizować robót tak, żeby te pieniądze wydać. Teraz gwałtownie to jest przyspieszane, bo się kończy ta perspektywa. Jest chaos na kolei, są zrywane połączenia. Ludzie dwukrotnie dłużej jeżdżą na danych trasach niż to było przedtem, nawet niż w latach PRL-u. Dla przykładu z Białegostoku do Warszawy pociąg jeszcze w czasie poprzedniej epoki jeździł około 2 godziny, 2 godziny 15 minut, później przez wiele lat. Teraz już jedzie ponad 3 godziny albo około 3 godzin. To po prostu wszystko pokazuje skalę nieudolności tego rządu jakby na obszarze jednego fragmentu naszego kraju, Polski Wschodniej, województwa podlaskiego, ale takich przykładów jest mnóstwo. Ja teraz jeszcze chcę poruszyć inny wątek króciutko, bo mówiliśmy o obchodach dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej i podsumowywaliśmy to pod różnymi kątami. Ja niestety odnotowałem również inny, bolesny bardzo wątek, mianowicie taki, że rząd Donalda Tuska, ta koalicja, która dzisiaj rządzi od 7 lat naszym krajem, gubi w tym wszystkim, w tym zachwycie europejskim, gubi Polskę. Tak bym powiedział, gubi Polskę. Obserwowałem, jak to wygląda. Były takie imprezy, tak to trzeba nazwać, imprezy okolicznościowe z okazji dziesięciolecia Unii Europejskiej, Polski w Unii Europejskiej. I na przykład był grany i śpiewany tak zwany hymn Unii Europejskiej. No, Unia nie jest państwem, więc w zasadzie nie ma hymnu. Śpiewano i grano Odę do radości. Skądinąd piękną pieśń, ale to nie jest hymn żaden, prawda? Bo powtarzam, Unia Europejska jest związkiem państw narodowych, a nie jest państwem. I potem na przykład był odgrywany i śpiewany hymn danego miasta. Zabrakło hymnu narodowego Polski. Zabrakło barw biało-czerwonych. Flagi niebieskie, flagi z gwiazdkami. Polskich barw biało-czerwonych nie ma. Jest Unia Europejska, jest region bądź miasto. Po drodze zgubiono Polskę. Ten rząd właśnie gubi Polskę w tym wymiarze symbolicznym, o którym tutaj mówimy, ale ten wymiar symboliczny ma głębsze znaczenie, bo jak się popatrzy na programy nauczania w polskich szkołach choćby, to widać, ku czemu to zmierza. To zmierza ku temu, żeby Polska rozpłynęła się w Unii Europejskiej w tym bezrefleksyjnym zachwycie, a z naszej tożsamości, z naszych interesów narodowych, pod każdym względem, pod względem społecznym, ekonomicznym, państwowym, nic nie zostanie. I jeszcze raz wracam jak do pewnego leitmotivu, którym trzeba kończyć każdą naszą wypowiedź. Musi nastąpić jak najszybciej zmiana tego rządu, ponieważ z Polski nic nie zostanie, jeżeli oni dalej będą rządzić.
Wystarczy przypomnieć sobie czekoladowego orła, którego można zjeść i różową flagę w święto narodowe.
Tak, to słynny balonik, różowy balonik i kotylionik. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Czas protestu wobec tej polityki, wobec narzucania nam obcych nam całkowicie wzorców kulturowych, wobec narzucania nam jakiejś lewackiej ideologii gender, wobec niszczenia moralnego naszych najmłodszych pokoleń, bo przecież to jest przede wszystkim narzucane dzieciom, tym największym wyrazem protestu wobec tej polityki, którą no realizuje rząd Donalda Tuska, nazwijmy sprawy po imieniu, bo oni po prostu tą politykę realizują. Zresztą co tutaj wiele kryć? Oni są we frakcji w Parlamencie Europejskim EPP, czyli Europejskiej Frakcji Ludowej. To nikt inny, tylko ta właśnie frakcja popierała raport Lunaczek, jednej z niemieckich europosłanek, i to był raport, który stanowił zalecenia dla krajów członkowskich, w którym między innymi było zalecenie co do legalizacji związków homoseksualnych jako małżeństw, co do możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne i co do edukacji seksualnej w szkołach. I oni to popierali, ich frakcja. W związku z czym dzisiaj formą protestu przeciwko takim rządom, formą żądania zmiany tej gubiącej Polskę polityki jest pójście do tych najbliższych wyborów europarlamentarnych i odpowiedzialne oddanie w tych wyborach głosu przeciwko temu ugrupowaniu, które dzisiaj jest przy władzy. Tu nie ma innego wyjścia, to jest dzisiaj obywatelski obowiązek. Obywatelski obowiązek każdego polskiego patrioty.
Będziemy już chcieli słuchać naszych słuchaczy, natomiast w nawiązaniu do tego, i zapraszam Państwa do telefonowania, zaraz będziemy telefon odbierać, ale w nawiązaniu jeszcze do Pana posła Andrzeja Dudy. Premier gościł na 6. Kongresie Kobiet i Donald Tusk powiedział tak: Kongres Kobiet już dawno przestał być forum dyskusji, a stał się jednym z najskuteczniejszych lobby w życiu społecznym. Przypomnę, że Kongres Kobiet, no to raczej tych kobiet w szerokim pojęciu nie reprezentuje, to raczej skrajną, wąską grupę feministyczną. Natomiast Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza ponad 100 organizacji prorodzinnych właśnie oraz wiele organizacji kobiet katolickich od miesięcy bezskutecznie zabiegają o spotkanie z premierem. Pytanie, czy premier spotyka się tylko z lobbystami, to pierwsze. Po drugie, mówi premier, to są cytaty z jego wypowiedzi na tym forum, że wiele rzeczy udało się wam zmienić, mówił do Kongresu Kobiet w ciągu tych kilku lat, a ciągle nie jesteście zadowolone, bo wiele spraw jeszcze nie udało się załatwić. To jest wystarczający powód, żeby Kongres Kobiet trwał rok, dwa, pięć, bo zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy w Polsce będzie podlegało zmianom ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym. A więc pytanie...
Proszę ojca, na tym Kongresie Kobiet padło zapewnienie, że będzie zrealizowany podstawowy postulat, czyli legalizacja związków partnerskich.
I tu mam też cytat panie pośle. Uważam, że postęp jest bardzo wyraźny, natomiast prawdopodobnie będziemy potrzebowali w Polsce jeszcze trochę czasu, żeby w parlamencie znalazła się większość na rzecz tego rozwiązania i ta większość nie pojawi się tylko z tytułu, że ktoś głośniej będzie krzyczał. Trzeba wygrać wybory, więc jest to deklaracja, obietnica wyborcza kolejna Donalda Tuska, legalizacji związków partnerskich. I jeszcze jeden kwiatek, jeżeli panowie pozwolą, bo to jest, no, dla mnie to jest szokujące, bo po pierwsze słyszymy o tym podręczniku, po drugie widzimy, kto wygrywa Eurowizję, tak? I premier mówi tak do Kongresu Kobiet, ale wasza siła rośnie, więc jestem przekonany, że jeśli nie po dobroci, to innymi metodami do swoich celów doprowadzicie. Pamiętajcie, że w wielu sprawach macie we mnie sojusznika. To znaczy, jakimi metodami, przepraszam bardzo, ugrupowania feministyczne, genderowskie, lewackie, których sojusznikiem, jak słyszymy z tej wypowiedzi, jest Donald Tusk, mają to wprowadzać. Będą zabierali rodzicom?
I proszę ojca, i ta wypowiedź następuje niewiele dni po uczestnictwie
w kanonizacji
ojca Świętego.
A być może, panie pośle, przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem.
Tak, po uroczystościach.
Pokazuje, jak zakłamany jest to człowiek, facet, który dzisiaj w Polsce jest premierem.
Tak, to prawda. To jest rzeczywiście porażające i mam nadzieję, że Polacy wyciągną z tego właściwe wnioski, że człowiek, który rzeczywiście w skupieniu uczestniczy mszy kanonizacyjnej Ojca Świętego, parę dni później wyraża sprzeciw wobec dekalogu. Więc miejmy nadzieję, że Polacy są na tyle rozumni, że z tego potrafią wyciągnąć wnioski i że żadne obrazki za parę dni z Ojcem Świętym Franciszkiem tego już nie zmienią.
Trzeba krótkie pytanie sobie postawić. Który Tusk jest prawdziwy? Czy ten z kanonizacji Ojca Świętego, czy ten z Kongresu Kobiet? Całe lata jego rządów pokazują, że ten z Kongresu Kobiet. Lewacka ideologia, kłamstwo, oszustwa, puste obietnice. To jest jego styl, to jest jego praktyka rządzenia.
655 23 55, numer dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i zagranica 655 23 33 i 655 23 66 i odbieramy telefony od państwa. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marek z Błonia.
Bardzo proszę, panie Marku.
Witam ojca, witam panów kandydatów na posłów, europosłów. No, zgadzam się z państwem w 100%. Chciałbym powiedzieć, że i zaprotestować, że ten rząd nie rządzi. Ten rząd demoluje nasz kraj, nasze rodziny, nasze państwo. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Oni demolują. Gratuluję ojcu Tadeuszowi stwierdzenia, że bo ja też tak uważam, że to, co mówi pan Tusk, jest zawsze odwrotne do tego, co później robi. Zawsze. Jakbyśmy przeanalizowali, jakiś dobry psycholog by przeanalizował wszystkie jego wypowiedzi i to, co robił, to zawsze jest odwrotnie. Zawsze. I następna rzecz. Wydaje mi się, że Platforma Obywatelska to jest tak minimalna, nie wiem, ile jest osób w Platformie Obywatelskiej, ale gdzieś około 40 tysięcy. I tak mała ilość ludzi po prostu zawładnęła naszym krajem. I co robią? Demolują, niszczą od stoczni. Przecież jedna stocznia dawała pracę i hutom, i kopalniom, prawda, i fabrykom kabli. Przecież to są setki kilometrów na takim ogromnym statku kabli, prawda? I fabrykom mebli, które przecież wyposażały te statki. I fabrykom, które produkowały silniki elektryczne, ale i silniki typu cegielski. I fabryka w Elblągu, turbiny dla statków produkowała. To wszystko zostało zniszczone i zaprzepaszczone. I nie wiem, no, trzeba się modlić, wydaje mi się, modlić i prosić Pana Boga o zlitowanie się nad nami Polakami, ażebyśmy to dojrzeli. No, wiem, że duża część Polaków widzi te rzeczy, ale wiele osób, tak jak się słyszy, po prostu jest zahipnotyzowanych. No, bardzo Panom gratuluję, bo jesteście bardzo kompetentni, mówicie bardzo jasno, klarownie. Dzisiaj bardzo mi się też podobała wypowiedź Pana Profesora Legutki, który, mogę powiedzieć, zagiął panią redaktorkę, która była agresywnie nastawiona i chciała sobie poradzić z profesorem Legutką. Pięknie odpowiedział pan profesor, gratuluję panom, bo jesteście kompetentni, mówicie rzeczowo na temat. Daj Boże, żebyście się dostali do Parlamentu Europejskiego. Życzę wam z całego serca, na koniec tylko pozdrowię jedną siostrę zakonną, siostrę Donatę, Franciszkankę z Warszawy. Bardzo jej jestem wdzięczny za miłe słowa i za życzliwość wobec mojej osoby. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Marku. Z Panem Bogiem. Pan poseł Jarosław Zieliński.
Bardzo Panu dziękujemy.
Wszyscy też dołączamy się do pozdrowień.
Za ten głos, za dobrą ocenę. Bardzo serdecznie dziękujemy. I zgadzamy się w pełni z diagnozą rzeczywistości, którą Pan wyraził. Ja tylko bym może nawiązał do jednego wątku i inaczej go zechciał ująć, bo Pan powiedział, że 40 tysięcy, pewnie tam coś około tego, jak Pan twierdzi. Być może tak jest, nie wiem, dokładnie mają...
Mniej więcej tylu mają członków.
Ma Platforma Obywatelska. Tak. No to jest partia władzy, więc siłą rzeczy do partii władzy pewnie różni ludzie, którzy chcą stanowisk, a Platforma dzieli obficie stanowiskami, lgną. Natomiast tak naprawdę to nie 40 tysięcy zapanowało nad naszym krajem, tylko zapanowało kłamstwo. Kłamstwo, które zostało bardzo rozpowszechnione dzięki prorządowym mediom, które wspierają Platformę Obywatelską, Donalda Tuska i tę ekipę. Tych 40 tysięcy, czy nawet gdyby było ich 100 tysięcy, by nie było w stanie opanować Polski, gdyby nie właśnie to kłamstwo, gdyby nie ta hipnoza, o której pan tak świetnie powiedział. Właśnie z tym kłamstwem chcemy i musimy jakoś sobie poradzić, odhipnotyzować nas wszystkich, prawda, no już tak to ujmę, żeby w całej jaskrawości zobaczyć rzeczywistość, a wtedy nigdy ci, którzy oszukują, nie wygrają. Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska szła do pierwszych wyborów w ogóle bez programu, a wygrała wybory. Potem fatalnie rządziła przez 4 lata i znowu wygrała wybory. Jak się okazuje, można wszystko wmówić, jak się kłamie nieustannie i straszy tymi, którzy mogą przyjść zamiast nich. Czas przestać się bać. Potrzebna jest zmiana na Prawo i Sprawiedliwość, potrzebna jest zmiana na uczciwość, na dobre rządy w Polsce, na takie rządy, które będą troską o Polskę i jej przyszłość, a nie dbaniem o PR-owe słupki, żeby po raz kolejny oszukać i wygrać. To jest PO, a uczciwe, rzetelne rządy, no to oczywiście wiążą się dzisiaj z jedną tylko siłą w Polsce, z Prawem i Sprawiedliwością.
Poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Właśnie tutaj słuchacz użył takiego celnego terminu. Ten rząd nie rządzi, ten rząd demoluje Polskę. I rzeczywiście tak jest. Podał ten przykład przemysłu stoczniowego. Rzeczywiście w czasie wyborów do Europarlamentu 5 lat temu, w 2009 roku, pan premier Tusk jak najbardziej ratował polskie stocznie. Poszukiwał dla nich inwestora. Ba, w kampanii wyborczej nawet użył takiej formuły, że jeżeli minister Grat tego inwestora nie znajdzie, to zostanie wyrzucony wręcz na twarz z resortu. Minęły wybory, Platforma wygrała te wybory do Parlamentu Europejskiego i pan premier Tusk ministra Grada przeprosił za to, że chciał go wyrzucić, choć inwestor się oczywiście nie znalazł. Później w ogóle okazało się, że ta gra z inwestorem katarskim to była gigantyczna mistyfikacja. Tego inwestora nie było, a na okoliczność wyborów o tym inwestorze mówiono. I słuchacz ma oczywiście rację. Zniknęło kilkanaście tysięcy miejsc pracy bezpośrednio w dwóch stoczniach, gdyńskiej i szczecińskiej. Ale konsekwencje tego przychodzą do polskiej gospodarki do tej pory. Zupełnie niedawno słuchacz wymieniał Cegielskiego, wymieniał zamek w Elblągu, fabryki mebli, które wyposażały przecież te budowane w Polsce statki. To oczywiście wszystko prawda. Ostatnio zwolniono, dosłownie w ostatnich miesiącach, w Hucie Częstochowa 1500 hutników, bo ta huta produkowała blachy na kadłuby statków. Więc od 2009 roku, po 5 latach, ta fala zwolnień dotarła do Huty Częstochowa. Więc w rachunku ciągnionym na skutek tego upadku stoczni straciliśmy nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. I drugi przykład tej demolki to jest polskie górnictwo. No, wiemy doskonale, pan premier Buzek, zresztą nie wiedzieć czemu faworyt na Śląsku, za jego kadencji zamknięto około 30 kopalń, 100 tysięcy miejsc pracy w górnictwie je zlikwidowano i teraz chcę powiedzieć otwartym tekstem, że szykują panowie z Platformy drugą falę czegoś takiego. Jeżeli zgodzą się na zaostrzenie tego paktu klimatycznego, to będzie to oznaczało znowu redukcję bardzo poważną miejsc pracy w górnictwie, a w konsekwencji także w polskiej energetyce. A ciągle słyszymy, że pan poseł Buźlek jest znowu faworytem wyborów, eurowyborów na Śląsku. Mam nadzieję, że wprawdzie nikt z nas tutaj nie kandyduje ze Śląska, kandyduje pan poseł Piecha z naszej listy, ale mamy nadzieję, że i dwie koleżanki także na czołowych miejscach, że jednak Ślązacy się obudzą i że rzeczywiście pan premier Buzek nie będzie już faworytem tych wyborów.
Pan poseł Andrzej Duda.
Tak, ale tutaj chciałbym do tego, co powiedział przed chwilą Zbigniew Kuźmiuk, dodać jeszcze jedną rzecz. Otóż tym jednym z głównych, absolutnie głównych przesłań programu Prawa i Sprawiedliwości jest odbudowa polskiego przemysłu. Bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten bilans trzeciej RP jest bilansem katastrofalnym, a już ostatnie lata to jest rzeczywiście absolutna równia pochyła. Wystarczy sobie zestawić trzecią RP z drugą Rzeczpospolitą 1918 roku, która odrodziła się jak Feniks z popiołów, ale odrodziło się państwo, które było w stanie kompletnego zniszczenia. Po Wielkiej Wojnie Światowej, po tym jak wycofały się wojska i uciekli stąd zaborcy, z tego terenu, okazało się, że jak podają historycy, w stosunku do tego, co było przed wojną, ten obszar, na którym powstało państwo polskie, cofnął się w rozwoju gospodarczym o 25 lat. Więc po prostu tutaj była nędza, można powiedzieć. I co się stało? I druga Rzeczpospolita. Biedne państwo, ale państwo, które powstało siłą polskiej woli, wielkim patriotyzmem, które było całe zroszone polską krwią walki o wolność, potem w 20 roku w obronie, w wojnie przeciwko Sowietom, ta biedna druga Rzeczpospolita potrafiła zbudować Gdynię, potrafiła z wioski zbudować miasto, port, stocznię, szkołę morską, potrafiła zbudować centralny okręg przemysłowy, czyli rozwijało się państwo, powstawały nowe miejsca pracy, państwo szło do przodu. A co zrobiła Trzecia Rzeczpospolita? A Trzecia Rzeczpospolita po kolei wszystko było likwidowane, po kolei wszystko było wyprzedawane. Czas skończyć tą grabież, która następuje w Polsce w zasadzie nieprzerwanie od 89 roku, a w ostatnich latach tylko przyspieszyła. To musi zostać zakończone. Jeżeli tego procesu nie odwrócimy, jeżeli ten proces nie zostanie zatrzymany i odwrócony, to rzeczywiście grozi nam zapaść cywilizacyjna, bo nie będzie wzrostu demograficznego, nie będą się w Polsce rodziły dzieci, bo nie będzie tutaj żadnej perspektywy normalnego życia, zarobienia pieniędzy, normalnego funkcjonowania. I to jest po prostu dzisiaj absolutna konieczność. Dlatego ten program, który my proponujemy, jest programem po prostu odbudowy polskiego przemysłu, odbudowy państwa, które największy nacisk kładzie na rodzinę jako wartość podstawową, a za tym już dalej musi iść właśnie tworzenie nowych miejsc pracy, dobry program szkolny, bezpłatne przedszkole i wszystko, co jest z tym związane po to, żeby w Polsce po prostu dobrze się żyło.
Króciutko pan poseł Jarosław Zieliński i zaraz kolejni
słuchacze. Tak, bardzo króciutko, bo tak jeszcze pomyślałem, że warto wspomnieć o sprawie, gdy mówimy o tym demolowaniu polskiego życia publicznego, o którym mówił nasz rozmówca, wspomnieć o szkole, choćby w jednym zdaniu. Otóż szkoła polska to jest to pole, które powinno być jak najszybciej i w pierwszej kolejności naprawione, bo od tego zależą losy nas wszystkich, przyszłych pokoleń. Dla przykładu, w polskich szkołach niestety rozszerza się i cały szereg patologii i treści są narzucane takie wprost albo pod przykryciem, które podważają i chrześcijański porządek, korzenie nasze, tradycję i które burzą ład społeczny. Ideologia gender, różne inne tego typu ideologiczne pseudonowinki, jak podważanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, czy związki jednopłciowe. Niedawno z panią poseł Jadwigą Wiśniewską, która także kandyduje do Europarlamentu ze Śląska, podjęliśmy wspólnie taką inicjatywę obrony szkół, które były szykanowane za to, że chciały wdrożyć program prorodzinny w swojej edukacji. To jest skandal nad skandalami, ale pokazuje właśnie, jak to działa. Jeżeli gender, jeżeli inne lewackie ideologie wchodzą, to jest poparcie, nawet pieniądze na to są dawane, to wcale nie małe. Jak ktoś chce zadbać o zdrowy system aksjologiczny, o obronić wartości, oprzeć się na tradycji, jak chce właśnie wychowania do życia w zdrowej, szczęśliwej rodzinie, to nasyłane są kontrole, to się zastrasza dyrektorów, to się niszczy taki program. I właśnie
i to robi minister edukacji.
I to robi minister edukacji, bo tę kontrolę zarządziła pani minister Kluzik-Rostkowska, która pomyliła się zupełnie, że tak powiem, co do swojego miejsca, bo nigdy nie powinna zostać ministrem edukacji narodowej, żadnym ministrem zresztą. Jej działania są niezwykle szkodliwe.
No i to pewnie premier miał na myśli, gdy mówił, jeśli po dobroci, nie po dobroci wprowadzicie te zmiany, to pewnie innymi metodami
być może między innymi
dojdziecie do swoich celów. 22. No praktycznie już 23, zatem odbieramy kolejne telefony. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie witam ojca prowadzącego oraz dzisiejszych gości. Dawno nie miałem szczęścia, żeby się dodzwonić, więc krótko chciałbym się odnieść do tych problemów, które państwo poruszaliście wczoraj i dzisiaj, bo tematyka jest podobna. Ograniczę się do dwóch, mianowicie emigracja oraz wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców. Wiemy o tym, że po całym cyklu protestów w zachodniopomorskim i nie tylko, bo w innych też województwach, które miały bardzo duże poparcie ludności polskiej na tych terenach, niestety wszystkie manipulacje, nazwę je odważnie, Ministerstwa Rolnictwa spowodowały, że teraz ostatnio wyjeżdżając pan minister Sawicki powiedział, że my będziemy teraz troszczyli się o powiększenie gospodarstw indywidualnych, ale kosztem tych, którzy mają mały areał i zostaną zmuszeni do sprzedania tych kilku hektarów tym większym. Natomiast duże obszary ziemi są dalej trzymane dla obcokrajowców, gdyż oni najwięcej płacą. Wiemy, że metody są różne, ta metoda na słupy i tak dalej, karygodna. Niestety nie można ani przez tego ministra, ani przez jego poprzednika. Przecież wiemy, że obecny minister też wyleciał ze swojego stanowiska ministerialnego za aferę związaną z Elewarem, z tymi podsłuchami. To jest podobna rzecz, to są zmowy cenowe, na płody rolne i zmowy cenowe, które powodują, że rynek jest ciągle pod kontrolą obcych koncernów. Jak wiemy, wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe są w rękach zagranicznych, one zniszczyły ten handel indywidualny. Stanie się to samo, co stało się w Niemczech, mianowicie małych sklepów nie ma już i rolnicy, jeśli chcą coś sprzedać, to mogą tylko na tak zwanym tygodniowym rynku rolnym oraz Polacy, którzy potrafią całymi ciężarówkami przyjeżdżać i na tak zwanych prim targu, gdzie wolno sprzedawać warzywa, sprzedają je w większych ilościach. Halo?
Tak, słyszymy pani Stanisławie i prosimy o konkluzję.
I konkluzję. Proszę ojca. Ja wiem o tym, że nie ma w tej chwili możliwości wyjścia z Unii Europejskiej. Dlatego z ciężkim sercem, ale radzę tym posłom, aby poznali dokładnie. Pan poseł Wojciechowski, czy pan Kuźmiuk, którego czytam, wiem o tym, że są zorientowani. Wczoraj mówił pan poseł Orzuk z Rzeszowskiego. Wymienił liczbę tych przetargów, które wygrali Niemcy, koncerny niemieckie. Manipulacje są nieprawdopodobne, a ceną jest tym wszystkim dwie rzeczy. Mianowicie handel ludźmi, nazwę to odważnie, czyli tak zwana emigracja, oraz pozbycie możliwości życia poprzez sprzedaż ziemi obcokrajowcom. Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia, aby te wszystkie sprawy były wreszcie odkryte. Dziękuję. Bo to jest wszystko przykrywane.
Panie Stanisławie, dziękuję. Z Bogiem. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Jeżeli można, bo tu słuchacz przywołał nawet moje nazwisko w odniesieniu do tego wykupu ziemi rolnej przez obcokrajowców, przez podstawione osoby albo spółki, które w tej chwili uchodzą za spółki polskie, a tak naprawdę są spółkami z przewagą kapitału zagranicznego. Rzeczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tych procesów kompletnie nie odnotowuje, bo ona raczej koncentruje się na nieruchomościach nie będących ziemią rolniczą i można powiedzieć, że ten problem jest rzeczywiście marginalny. Natomiast jeżeli chodzi o wykup ziemi rolnej, to kończy się 1 maja 2016 roku ten 12-letni okres przejściowy, na jaki zgodziła się Unia, jeżeli chodzi o dostęp do polskiej ziemi rolnej przez obcokrajowców. I w oczywisty sposób, ponieważ ziemia w Polsce rolna jest wyraźnie tańsza niż za naszymi zachodnimi granicami, nasila się proces wykupowania tej ziemi po względnie niskich cenach przez cudzoziemców, a ponieważ nie mogą zrobić tego legalnie, to robią to nielegalnie, więc znajdują podstawione osoby w Polsce, które wyposażają w środki finansowe i te osoby uczestniczą w przetargach, kupując setki hektarów ziemi. Dzieje się to również poprzez spółki, no właśnie fikcyjnie właścicielem z większościowym udziałem jest Polak, a mniejszościowe udziały mają osoby zagraniczne. One udostępniają środki finansowe i niby nie ma problemu, bo kupuje polska spółka z przewagą polskiego kapitału. Natomiast w rzeczywistości jest inaczej. W tej sprawie ponad rok temu złożyliśmy projekt ustawy, który leży w Sejmie, na szczęście nie został ostatecznie odrzucony, który zapobiegnie w przyszłości przekazywaniu tej ziemi ludziom, którzy wyłożyli na nią pieniądze, czyli te transakcje fikcyjne, bo uważamy, że z punktu widzenia nawet obecnego prawa te transakcje są po prostu nielegalne, nie będą mogły być zalegalizowane. No będziemy mieli niedużo czasu, jeżeli byśmy wygrali wybory na jesieni 2015 roku, to będziemy mieli pół roku, 8 miesięcy, żeby ta ustawa weszła w życie i żeby wszystkie te rzeczy spróbować wyczyścić. I druga rzecz związana z dostępem do polskiej ziemi po tym okresie, po 1 maja 2016 roku. Otóż proszę ojca, istnieją takie możliwości, bo swoboda zakupu ziemi przez cudzoziemców no, jest jedną ze swobód w ramach Unii Europejskiej, ale doskonale wiemy, że mimo tego, że mamy dostęp do ziemi niemieckiej rolnej, polscy rolnicy już go mają, czy też do ziemi francuskiej, to żaden polski rolnik nie kupi ziemi rolnej ani we Francji, ani w Niemczech, bo jest tyle różnego rodzaju warunków administracyjnych, które musi spełnić, że w zasadzie są one nie do spełnienia. No przede wszystkim musiałby osobiście prowadzić gospodarstwo rolne w tamtym kraju i być tam przez cały rok. Więc jeżeli ktoś dokonuje tylko transakcji, żeby ulokować kapitał, to nie ma takiej możliwości. Musi znać język kraju i to dobrze, którym chce prowadzić takie gospodarstwo. Takie obostrzenia można wprowadzić. I ostatnia rzecz, proszę ojca, jak ma nie dochodzić do tych transakcji słupowych na masową skalę, skoro w tamtym roku zaplanowano dochody Agencji Nieruchomości Rolnych na poziomie 2 miliardów złotych ze sprzedaży ziemi, a na ten rok to już jest 4 miliardy złotych dochodów. Więc agencja jest pod presją i musi organizować przetargi, a w tych przetargach występują słupy z dużą gotówką. Dziękuję bardzo.
Pan poseł Zieliński.
Rzeczywiście dzisiaj jest tak, że żeby zakupić ziemię, to musi na to być wydana zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale ministerstwo zupełnie nad tą sprawą, tu się zgadzam w pełni z panem posłem Kuźmiukiem, nie panuje, nie kontroluje tego. Jest wszystko to prowadzone w sposób taki bardzo formalistyczny i nikt nie wnika tak naprawdę głębiej w to wszystko, co się dzieje, a gdyby był normalny polski rząd i gdyby resort spraw wewnętrznych działał prawidłowo, to oczywiście do tych patologii, tych nieprawidłowości bardzo groźnych dla polskiej przyszłości by nie dochodziło. To jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście po 2016 roku muszą być stworzone te mechanizmy, o których mówił pan poseł Kuźmiuk, no bo inaczej to Niemcy i inni wykupią naszą ziemię masowo. No po prostu nie będzie w Polsce, przynajmniej na niektórych obszarach, polskiej ziemi. Będzie ziemia niemiecka, będzie ziemia holenderska. Może także patrząc w inną stronę, rosyjska czy ukraińska, bo pamiętajmy, że Białorusi, że Ukraińcy i Rosjanie kupują też w Polsce sporo ziemi. To wynika ze statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Natomiast jeszcze tu jeden element jest bardzo istotny i też to wymaga mądrej polityki rządu, której nie ma. Mianowicie chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że polscy właściciele ziemi będą ją cenić, że ona będzie bardzo wartościowa, żeby się, będzie się opłacało mieć ziemię i ją uprawiać, ją zagospodarowywać, a nie za bezcen wyzbywać się na rzecz obcych. To wymaga mądrej polityki gospodarczej, mądrej polityki rolnej, której brakuje pod tym rządem także. Już apelowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość parę lat temu o to, żeby mając kilka lat jeszcze do roku 2016, do tego uwolnienia obrotu ziemią, taką politykę stworzyć, która spowoduje, że Polacy będą cenić ziemię i nie będą się jej łatwo wyzbywać. A pamiętamy z przeszłych lat, wieków, choćby takie zdanie, bo kto ziemię sprzedaje, nie naszej ten wiary.
23:10. Kolejne telefony. Jeszcze pan poseł Andrzej Duda się zgłasza.
Tak, ale ja chciałbym do tego dodać jeszcze jedno w tym obszarze, którym ja się zajmuję i teraz trochę w polskim Sejmie i wcześniej, a mianowicie tych zmian, które muszą być także dokonane w wymiarze sprawiedliwości, bo to nie jest tylko to, że my sobie stworzymy jakieś przepisy i będziemy próbowali bronić polskiej ziemi, polskiej własności, ale to jest także problem niestety tego, jak dzisiaj funkcjonują sądy, jakie w Polsce są wydawane wyroki, jak się interpretuje także i obowiązujące prawo. Prawo zawsze będzie pozostawiało jakieś pole do interpretacji, bo taka jest natura tego prawa. Nie da się takich przepisów napisać, które będą ogarniały całe życie społeczne w sposób szczegółowy. Zresztą prawdopodobnie byłoby to rozwiązanie szkodliwe, gdyby taką kazuistykę starać się uprawiać. Natomiast więc przepisy zawsze będą pozostawiały jakąś dozę interpretacji. Teraz pytanie tylko, jak się te przepisy interpretuje. Czy interpretuje się je w sposób propaństwowy, czy też interpretuje się je w sposób antypaństwowy, bo i taką drogę interpretacji można sobie wyobrazić. I dzisiaj niestety w polskich sądach mamy bardzo wiele takich przypadków. Zresztą każdy chyba zna jakiegoś człowieka ze swojego otoczenia, sąsiada, znajomego, czy choćby kogoś, kogo po prostu spotkał, kto został skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości dzisiaj działa źle, fatalnie. To nie tylko kwestia kolejek do sądów, ale to także kwestia dramatycznych wyroków i bardzo wielu rzeczywiście skrzywdzonych ludzi. Nie tylko przez sądy, ale także przez prokuraturę, która nie działa i która w zwykłych sprawach obywatelskich najczęściej w ogóle nie reaguje na wszelkie wnioski o ściganie
za to reaguje, gdy chodzi o obronę władzy, gdy trzeba bronić władzy, tak, wtedy jest bardzo aktywna.
Wtedy jest bardzo szybka. Ja w kancelarii prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego jeszcze pamiętam, jak Palikot znieważał pana prezydenta wielokrotnie. Nie my, ale zwykli obywatele składali w tych sprawach wnioski do prokuratury o ściganie. Za każdym razem było umorzenie. Za każdym razem nie znajdowano żadnych podstaw do tego, żeby prowadzić postępowanie. I odmawiały tego prokuratury. Tymczasem jak się okazało, że jakiś tam internauta na stronie założył sobie stronę internetową Antykomor, to zajęły się nim nie tylko prokuratury, ale zajęła się nim przede wszystkim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i natychmiast człowieka w kajdankach wyprowadzono. Więc to pokazuje, jaka jest dysproporcja, jak działa obecna władza. Lech Kaczyński był im nie na rękę, przeszkadzał im, więc pozwalali robić co się chciało i wszyscy byli na pasku, a jak tylko pojawił się ich prezydent po śmierci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, to natychmiast okazało się, że każdy, kto ośmieli się choćby krzywo spojrzeć na Komorowskiego, ten będzie natychmiast ścigany. Więc tu są konieczne zmiany i one będą. Przede wszystkim Urząd Prokuratora Generalnego musi się znaleźć z powrotem w odpowiedzialności rządu, bo to rząd powinien być rozliczany za to, jak jest w Polsce prowadzony program walki z przestępczością, bo to rząd jest wybierany przez parlament, a parlament jest wybierany przez obywateli i nie ma innej formy wpływu. Prokuratura nie może być czymś niezależnym, bo jak prokuratura staje się czymś niezależnym, to staje się czymś niezależnym od nikogo, czyli staje się zamkniętą korporacją, która realizuje tylko własne interesy. Do tego doprowadziły zmiany robione przez Platformę, a więc minister sprawiedliwości powinien się stać z powrotem prokuratorem generalnym, tak żeby było wiadomo, kogo rozliczać. No i musi mieć prawdziwą władzę nad prokuraturą. To znaczy, to musi być rzeczywiście struktura zhierarchizowana, tak jak modelowo wyglądają prokuratury w większości demokratycznych krajów, a nie tak jak u nas, gdzie zrobiono z niej korporację, gdzie jest jakaś Krajowa Rada Prokuratorów, gdzie są zgromadzenia, gdzie jest po prostu nic innego, jak tylko wielkie sobie państwo i wszyscy się bawią we własnym sosie, biorą w całkiem niezłe pieniądze, jak na standardy polskie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia miesięczne. Tymczasem głównym zadaniem prokuratorów, zwłaszcza tych niższego szczebla, jest robienie statystyki, czyli jak najwięcej spraw ma być jak najszybciej zakończonych, a to oznacza, że po prostu oni hurtem sprawy umarzają, bo nie ma czasu prowadzić postępowań. To nie jest państwo prawa. Państwo prawa tak nie funkcjonuje i w tym zakresie także musi być zmiana. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zmiany w zakresie wymiaru sprawiedliwości, zupełnie inne podejście do kwestii sądów, odpowiedzialność dyscyplinarna i sędziów, i prokuratorów z prawdziwego zdarzenia, a nie taka, jak to jest dzisiaj. Przedawnienie liczone nie od momentu dopuszczenia się czynu, tylko od momentu ujawnienia tego czynu. I odpowiedzialność dyscyplinarna wyjęta poza korporacje, to oczywiście jeżeli chodzi o sędziów, to będzie możliwe prawdopodobnie dopiero po zmianie konstytucji, ale wcześniej już Sąd Najwyższy powinien być tym organem, przed którym sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie, i cały szereg dalszych zmian dających daleko większe prawa obywatelom wobec wymiaru sprawiedliwości i weryfikowania wyroków. To musi zostać zrealizowane, bo dzisiaj jest powszechne poczucie, że wymiar sprawiedliwości nie jest wymiarem sprawiedliwości, tylko w Polsce jest po prostu wymiarem niesprawiedliwości.
Słuchacze czekają, więc dajmy możliwość rozmowy. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Prosimy, panie Wojtku.
Być może PiS ma lepszy pomysł na podatki. Ja mam propozycję taką. Na przykład podatek VAT. Automatycznie nie może urzędnik być przy każdym człowieku w Polsce, przy każdym producencie. W związku z tym z automatu na przykład stawka VAT zerowa, 5, 10, 15, 20, 25 w momencie, i to uzależnione od obrotu. Dla na przykład supermarketów 25%, uzależnione od obrotu oczywiście. Wszyscy ci, którzy mają mniejszy obrót, tutaj tylko ustalenie odpowiednich progów. W związku z tym, jeżeli będzie się im wiodło gorzej, to co roku będą mieli stawkę obniżoną dopóki do zerowej, dopóki się po prostu nie uratują sami, i wtedy będą znowu kroczyli w drugą stronę, do góry drabinka. Ale to będzie działało z automatu i żaden urzędnik nie będzie do tego potrzebny. To jest pierwsza propozycja, moim zdaniem sensowna. Jeżeli to będzie prawnie możliwe, to można to rozważyć. Producenci powinni mieć maksymalnie 15% w Polsce opodatkowanie VAT-owskie. Dalej, na przykład proszę zwrócić uwagę na paliwa, co się dzieje w Polsce. Jest 17 milionów osobowych samochodów ponad. 3,2 miliona samochodów tirów plus autokary. To jest olbrzymia ilość, taki tir pali od 40 średnio litrów na 100 kilometrów do 50. To jest olbrzymia ilość paliwa, w związku z tym u nas ilości VAT-u płaconego w Polsce jest zakłamana. Trzecia sprawa, węgiel. Na przykład nie wiem, czy panowie wiecie, że w Amsterdamie $76 kosztuje tona węgla na giełdzie towarowej. To jest 2,5 tysiąca złotych. W Polsce Polacy płacą 800 zł za tonę węgla. Proszę mi powiedzieć, skąd ta różnica w cenie od 2,5. Wiem, że to jest hurt, że jest zysk, ale gdzie może być zysk 200%? Proszę mi pokazać taką branżę w Polsce, która ma takie oprocentowanie. I ostatnia sprawa to to, co jak gdyby deprawuje polskich wyborców. To znaczy kobieta z brodą w Eurowizji i nasi przedstawiciele do Eurowizji, którzy są lewicowi i myśleli, że będą tak do przodu, że pokażą kobietę z jej atrybutami i to wystarczy. Natomiast pojechali, ten zespół właśnie pojechał na Eurowizję i tam się spotkał z lewicowością, która poszła jeszcze dalej, czyli nie sam biust, tylko już kobieta z brodą i mam nadzieję, że to dla wykonawców będzie polskich, będzie pewnym wskaźnikiem, do czego ich przekonania nas wszystkich doprowadzą. I ostatnia sprawa, jak w Polsce się, to jest właściwie też ostatnia, Rancho. Jest serial bardzo popularny, gdzie niech widzowie polscy zwrócą uwagę, że tam się jak gdyby prosi polskie społeczeństwo, żeby zostali przy tej władzy, która jest. Tylko że główna bohaterka, która jest wójtem, nie pochodzi z Niemiec, tylko z Ameryki, nie jest mężczyzną, tylko jest kobietą. W związku z tym to się nijak nie ma do polskiej polityki. I żeby się nie dali przez jednego z głównych bohaterów po prostu wpędzać w maliny, bo to jest wierutne kłamstwo i tylko film i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tylko tyle. Bardzo proszę pana Kuźmika o to, żeby przemyśleli ekonomiści sprawę VAT-u i opodatkowania, żeby z automatu zadziałał automat w polskim biznesie, a nie urzędnik, bo to jest ktoś, kto jest w tej chwili w biedzie, nikt mu nie pomoże, a tak automatycznie będzie miał pomoc, bo będzie miał niższe oprocentowanie, a ten, kto zupełnie sobie nie radzi, a jest jeszcze w biznesie, będzie miał zerową stawkę i najpierw sobie poradzi, a potem będzie składał się wspólnie do kasy państwa, jeżeli będzie zarabiał coraz więcej na dobrobyt wszystkich
obywateli
Polski.
Panie Wojtku.
Pozdrawiam serdecznie, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
No właśnie, wywołany do tablicy, może tylko tak szybciutko w tych sprawach podatkowych. Otóż no, to proponowane przez słuchacza rozwiązanie, aby poziom stawki VAT zależał od obrotu, jest od wielkości obrotu, jest absolutnie nie do przyjęcia. Tak się składa, że podatek VAT jako podatek pośredni jest na poziomie Unii zharmonizowany i rządzą nim określone reguły. Tutaj pole manewru dla Polski jest ograniczone. Więc ta propozycja nie jest do przyjęcia. Natomiast podatek VAT nie jest dobrym podatkiem do regulowania rentowności przedsięwzięcia i w żadnym kraju tak się nie dzieje. To można zrobić tylko przy pomocy podatku dochodowego. I jeżeli chodzi o ten handel wielkopowierzchniowy, to już mówiliśmy, że mamy tutaj propozycję dodatkowego opodatkowania 1% podatkiem obrotowym, który poprawiałby ściągalność podatków z tego sektora, gospodarki. Poza tym ta propozycja uderzałaby w niezamożne polskie społeczeństwo, bo w Polsce stawki VAT występuje ich gradacja i tak te najniższe 5% dotyczą nieprzetworzonych produktów pochodzenia rolniczego, te 8% generalnie żywności i dopiero 23% pozostałych towarów konsumpcyjnych, więc takie jest zróżnicowanie. Natomiast stawka zerowa dotyczy tylko eksportu i tak jest w całej Unii Europejskiej. Więc niestety ta propozycja jest nie do przyjęcia, natomiast VAT-u trzeba pilnować. Nie ulega wątpliwości i to jest ta druga uwaga związana z VAT-em dotyczącym paliwa. Nie ulega wątpliwości, że mamy tutaj na dużą skalę przestępstwa wyłudzania zwrotu podatku VAT w obrocie paliwami. Zjawisko doskonale znane. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość przygotowało nowy projekt ustawy o podatku VAT razem z przepisami wykonawczymi. Jeżeli tylko wygramy wybory, to będzie to jedna z pierwszych ustaw, którą przyjmiemy.
I kolejne telefony od Państwa. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chcę się włączyć.
Jest pan na antenie, kto mówi skąd?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Dziękuję. Ja, włączając się do tejże audycji, chcę zwrócić uwagę na to, że w sumie audycja dotyczy, słuchają ludzie, którzy są przekonani, a zależałoby po prostu tutaj, myślę, nam przekonanym na tym, żeby przekonać tych, którzy są nieprzekonani, bądź po prostu są z boku, jako prawda sytuacja w kraju jest tego rodzaju, że mniej więcej połowa naszych rodaków nie chodzi do wyborów. I ja myślę, że bardzo duży tutaj trzeba położyć nacisk na to, żeby dotrzeć do tychże ludzi. I tak jak w studiu jest pan szef sztabu wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość, pan Andrzej Duda, ja swego czasu, właściwie przed świętami wielkanocnymi, rozmawiałem telefonicznie z sekretarzem sztabu wyborczego, panem Pawłem Szrotem. Podawałem panu Szrotowi pomysły, które już właściwie na antenie Radia Maryja miały miejsce z mojej strony, podawałem, ale chodzi mi o to, czy to, co zaczęło robić Solidarność, to po prostu jeden pomysł, który poddałem właśnie, żeby ja miałem na myśli konkretnie zrobienie takiego rankingu w parlamencie naszych parlamentarzystów, którzy by byli oceniani właśnie względem tego, co dokonali, względem tego ślubowania, jakie po prostu mają za zadanie składać, obejmując tę funkcję. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, którą by należało na gruncie parlamentarnym po prostu mocniej zastosować. A druga rzecz to, ja myślę, że tak jak w 2006 roku pan Donald Tusk wywołał taki obywatelski sprzeciw. I ten sprzeciw właściwie ciągnie się po dzień dzisiejszy z różnymi, prawda, natężeniami, z różnymi akcentami. I byłbym za tym, żeby po prostu tego rodzaju działanie, czyli faktycznie zrealizowanie drugiego Budapesztu w Polsce, w Warszawie, żeby przeprowadzić, ale ten Budapeszt węgierski, który został po raz drugi wygrany w wyborach, on wiązał się z tym, że Węgrzy po prostu manifestowali na ulicach i myślę, że tego rodzaju działanie trzeba byłoby przeprowadzić, żeby na zasadzie takich właśnie udziałów parlamentarzystów naszych z Prawa i Sprawiedliwości, których jest bardzo wielu, łącząc Senat z Senatem, łączna ilość, żeby tego rodzaju akcje terenowo po prostu wykonać i tym samym dotrzeć do ludzi, którzy są po prostu lokalnie nie biorą udziału w wyborach, a właśnie ich do tego zachęcić, bo przecież żyją w kraju, w którym każda dziedzina pada. Są po prostu w tej sytuacji w rękach opozycji, wręcz asy w ręku są, że tylko trzeba je wyłożyć i przedłożyć tym ludziom, którzy po prostu się nie orientują lub nie chcą się tym interesować, że im się w jakiś sposób politykę przedstawia na taki, obrzydza się im politykę, a tak, żeby się tym nie interesowali. A przecież oni są praktycznie do wykorzystania w tych wyborach, aby opowiedzieli się i dowiedzieli się, żeby po prostu ta propaganda, która ich okłamuje, żeby tymi akcjami właśnie, tymi lokalnymi marszami z udziałem parlamentarzystów, którzy by docierali do terenów i w ten sposób po prostu wspólnie no, na zasadzie zainteresowania, że taki i taki parlamentarzysta przyjeżdża do danego miejsca, wzbudzić zainteresowanie i wywołać efekt kuli śnieżnej, który by po prostu powodował to, że takie coś po prostu się uda i ta akcja po prostu no, będzie na tyle skuteczna, że propaganda nie będzie w stanie tego przebić.
Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiam. Pan Andrzej Duda, szef Sztabu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Odpowiem krótko na te pana pytania i propozycje, bo tak bym to może określił. Dziękuję w ogóle za nie. Dziękuję także dlatego, że tak się rzeczywiście składa, że wczoraj dzwoniła do mnie moja koleżanka, z którą razem pracowaliśmy jeszcze w Kancelarii Świętej Pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, Bożena Borys-Szopa, która była tam podsekretarzem stanu, a jest... pracuję w Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej i prosiła mnie, żebym zwrócił uwagę wszystkim widzom, słuchaczom na stronę prowadzoną przez NSZZ Solidarność, która nazywa się sprawdzampolityka.pl. Tam są szczegółowo wskazani wszyscy posłowie i senatorowie wraz z wykazem wszystkich głosowań, o których można powiedzieć, że były głosowaniami w ważnych sprawach państwowych i w ważnych sprawach społecznych i stamtąd można się dowiedzieć, który poseł z imienia i nazwiska w jaki sposób głosował. I no, z dumą chcę tutaj powiedzieć, że tymi, którzy zawsze byli za sprawami pracowniczymi, za niepodwyższaniem wieku emerytalnego, a więc przeciw podwyżce wieku emerytalnego i przeciwko wszystkimi tymi sprawami, które są naprawdę ważne dla społeczeństwa, a które w których zakresie negatywne zmiany wprowadził rząd Donalda Tuska, że tymi, którzy zawsze byli tutaj ze społeczeństwem, no, byli posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, może na tą stronę sprawdzampolityka.pl prowadzoną przez NSZZ Solidarność, a więc nie przez Prawo i Sprawiedliwość, więc przez zupełnie odrębną organizację wejść i takiego sprawdzenia sobie dokonać i samemu z ciekawości po prostu sprawdzić, jak głosowali którzy politycy. Natomiast chcę też pana zapewnić, że w tej chwili w całej Polsce przede wszystkim nasi kandydaci, ale także no, władze partii, myślę tutaj przede wszystkim o panu prezesie Jarosławie Kaczyńskim, organizują spotkania. Tych spotkań jest rzeczywiście bardzo wiele. Sam osobiście wczoraj uczestniczyłem w takim dużym spotkaniu, które miało miejsce w Wieliczce pod Krakowem. I na tych spotkaniach rzeczywiście rozmawiamy i jest zadawanych też wiele pytań. Pytań, na które staramy się w sposób kompetentny i wyczerpujący odpowiedzieć. Także ta akcja jest prowadzona. Zresztą każde takie spotkanie wzorcowo powinno być także poprzedzone akcją informacyjną prowadzoną, no, czy poprzez rozplakatowanie informacji o tym, czy poprzez lokalne media, czy też nawet tutaj poprzez informacje na antenie Radia Maryja. I wydaje mi się, że ta kampania prowadzona jest. Natomiast najważniejsze jest to, żeby poszli do wyborów ludzie, którzy mają wspólne z nami przekonania. Bo to jest najważniejsze. Ja jestem pewien, że jeżeli takie osoby do tych wyborów pójdą, to my te wybory zwyciężymy. I tutaj rzeczywiście ta jednolitość głosu w tym znaczeniu, żeby tych głosów nie rozpraszać, żeby one szły celnie, zdecydowanie przeciwko obecnie rządzącym, a wspierając siłę opozycji, żeby one były oddawane. I tutaj też i wszystkich słuchaczy o tą akcję propagowania pójścia do wyborów wśród znajomych, przyjaciół, sąsiadów, o których wiedzą, że są patriotami, że są ludźmi, na którym z polskie sprawy leżą na sercu, że są ludźmi określonym światopoglądzie, no, dla nas przede wszystkim także ludźmi wierzącymi. To jest i ludźmi uczciwymi, to jest niezwykle ważne, żeby to propagować i to jest klucz do zwycięstwa. Znaczy, ja nie mam wątpliwości żadnych, że w tych wyborach europejskich, w których no, prawdopodobnie rzeczywiście frekwencja będzie niska, ta mobilizacja wśród Polaków, którzy chcą rzetelnej, uczciwej zmiany w Polsce może przynieść sukces i może przynieść zwycięstwo i rzeczywiście może zmienić naszą przyszłość na lepsze.
A czy pan jako szef sztabu wyborczego spodziewa się jakichś niespodzianek ze strony konkurencji politycznej, takich niespodzianek, które miałyby odwrócić bieg tej kampanii w ostatnich 2 tygodniach, bo przypomnę, że za 2 tygodnie już lokale będą zamknięte, już będzie po wyborach.
Znaczy ja przede wszystkim spodziewam się dwóch rzeczy, bo one jasno wynikają z dotychczasowych faktów i z dotychczasowej, z historii ostatnich wyborów. Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz główny przeciwnik PO ma ogromne pieniądze, bo do tej pory największe akcje propagandowe, jakie prowadziła przy użyciu pieniędzy rządowych i europejskich. To jest nieuczciwa kampania, ja to nazywam po imieniu. To jest nieuczciwie prowadzona kampania, to jest kampania prowadzona co najmniej z ominięciem prawa, bo jeżeli produkuje się za miliony złotych, dokładnie za 7 milionów złotych produkuje i publikuje spot, który jest, którego premierę ogłasza Donald Tusk, który jednoznacznie się kojarzy, bo występował we wcześniejszym spocie wyborczym Platformy, który nuci piosenkę przewodnią, która później występuje w tym spocie i mówi się o nim, że to nie jest spot wyborczy, tylko to jest spot promujący wartości europejskie, to jest po prostu kpina z wyborców i to jest zwykłe oszukiwanie ludzi. Bo wszyscy doskonale wiedzą, że jest to po prostu spot wyborczy Platformy. Ale wydaje się na niego nie pieniądze Komitetu Wyborczego, tylko wydaje się na niego pieniądze, które są w gestii rządu. I to jest wielkie oszustwo. To jest zniszczenie podstawowych zasad demokracji, bo to jest zniszczenie równych szans w procesie wyborczym. I postawa Państwowej Komisji Wyborczej, która tutaj umywa ręce, pokazuje tylko, w jakiej rzeczywistości dzisiaj żyjemy. I to jest pierwsza sprawa. Więc pierwszą sprawą jest to, że Platforma dysponuje, zrobiła już kampanię za ogromne pieniądze z naszych wspólnych kieszeni i cały czas posiada pieniądze w swoim budżecie wyborczym, więc spodziewam się, że nastąpi teraz zmasowana z ich strony akcja propagandowa, bo mają ogromne pieniądze po prostu w funduszu wyborczym. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa. Doświadczenie też uczy, że przed wyborami zawsze dokonywali brutalnego uderzenia jakimś negatywnym spotem, czym chcieli przerazić Polaków i prawdopodobnie tym razem też do tego się posuną. To na pewno będzie ten element. I trzecia sprawa, będą chcieli znów oszukać, tak? Donald Tusk pojedzie na spotkanie z Ojcem Świętym, bo takie zapowiedzi już są. Będzie, prawda, przedstawiał się jako człowiek hołdujący tradycyjnym wartościom, jako człowiek uznający wartości katolickie. To nie szkodzi, że wczoraj mówił, że jest zwolennikiem uznania małżeństw, związków partnerskich, a więc związków homoseksualnych, także ich legalizacji w Polsce. To nieważne, że w związku z tym, patrząc na wytyczne europejskie, które przyjęła jego partia, bo przecież jego grupa parlamentarna IPP, że za tym idą małżeństwa homoseksualne, że za tym idzie adopcja dzieci przez te małżeństwa i nauczanie, edukacja seksualna dzieci w przedszkolach. Więc to nie ma problemu, dlatego że on się nie ogląda w ogóle na jakiekolwiek elementy przyzwoitości w czasie kampanii wyborczej. Pokazał to zresztą już nieraz.
Ale fotka z papieżem się przyda.
No, będzie próbował oszukać Polaków, że hołduje tradycyjnym wartościom. Z jednej strony próbuje mamić lewicę i opowiadać właśnie o tych wszystkich historiach genderowych i równouprawnieniu homoseksualistów, a z drugiej strony próbuje żegnać się i udawać, że jest wielkim katolikiem hołdującym tradycyjnym wartościom. No to jest typowe, nie pierwszy raz przez niego stosowane oszustwo wyborcze. Zapewne będzie to znowu robił. Co do tego nie mam specjalnych wątpliwości. No i druga sprawa, będzie pewnie wielkie ajwaj w związku z w związku z rocznicą bitwy pod Monte Cassino, bo przecież oni wszyscy się tam wybierają, będą nosili kombatantów na rękach i pokazywali, jak to bardzo szanują polską historię, którą bezproblemowo drugą ręką ograniczają w szkołach, usuwają z podręczników. To jest właśnie cała platforma. No oni po prostu w ten sposób funkcjonują. No, opierają się cały czas na mamieniu społeczeństwa, na oszukiwaniu. Co innego mówią, co innego robią. I teraz też będą takie metody stosowali. No pytanie pozostaje tylko jedno. Czy Polacy znowu dadzą się oszukać? Bo po kolejnych wyborach zapewne i górnicy przekonają się, że węgiel nagle zostanie kompletnie zapomniany przez Donalda Tuska, który zresztą nie tak dawno, bo jeszcze w marcu w czasie szczytu w Brukseli przyjął przecież konkluzję szczytu, w tym jej paragraf 16, który stwarza dla Komisji Europejskiej pole do dramatycznie pogarszających sytuację polską zmian w zakresie handlu emisjami, które praktycznie będą niszczyły polską gospodarkę. Donald Tusk tego nie zawetował, więc tutaj przyjmuje takie konkluzje, a z drugiej strony wychodzi do górników w Katowicach i mówi: tu polski węgiel, będziemy bronić polskich kopalń. No przecież niedługo wyjdzie i powie, że pójdzie razem z górnikami podpalić kancelarię premiera, no jak tak dalej pójdzie. I będzie protestował przed kancelarią premiera, będzie stał z górnikami przed kancelarią premiera i będzie protestował przeciwko rządowi, no. No to jest cały Tusk. To jest tylko pokaz jego hipokryzji i zakłamania. Jestem przekonany, że on w kampanii wyborczej nie cofnie się przed niczym.
Dziękuję. Pan poseł Jarosław Zieliński.
Niewątpliwie instrumenty są nierówne. Władza, Donald Tusk, Platforma Obywatelska, angażuje wszystkie swoje możliwości, jakie daje rząd, jakie daje przewaga w mediach. Także tutaj równości szans nie ma i to jest rzeczywiście zachwianie podstaw demokracji, co do tego nie ma wątpliwości. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że relacja tych sił przed tymi wyborami, które się zbliżają i przed kolejnymi, będzie jednak głównie taka, że po tamtej stronie są instrumenty władzy i wszystko to, co się z nią wiąże, a po naszej stronie prawda oraz wielki ruch obywatelski. I właśnie do tego ruchu obywatelskiego chciałbym nawiązać, także jakby w jakimś sensie jeszcze chcę odwołać się do tego, o czym mówił nasz rozmówca, który ostatnio był na antenie. Otóż nic nie zastąpi takiego działania, kiedy duża grupa ludzi, coraz większa, właśnie ruch obywatelski, angażuje się w to, żeby tłumaczyć innym, jaki jest prawdziwy stan rzeczy, pokazywać skutki rządów, tych, którzy są przy władzy dzisiaj, pokazywać to zło, do którego oni doprowadzili. Trzeba rozmawiać z sąsiadami, znajomymi, rodziną, kolegami w miejscu pracy. Trzeba znaleźć telefony, zadzwonić do znajomych. Trzeba podjąć rozmowę wszędzie, gdzie się da. W autobusie, w sklepie, na imieninach, na spotkaniach przypadkowych i planowanych. Wszędzie. Po prostu naszą siłą musi być obywatelski sprzeciw wobec kłamstwa i walka o prawdę, która niestety w mediach nie będzie ułatwiona. Poza takimi mediami, no, które prawdzie służą, jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, głównie, także kilka jeszcze innych mediów mniejszych, no te główne, wielkie media mainstreamowe służą obecnemu rządowi. To są media prorządowe. Media publiczne są też w rękach rządzących. W gruncie rzeczy, jak dzisiaj patrzy się na telewizję publiczną i na prywatne telewizje, które są bardzo prorządowe, to różnicy między nimi nie widać. I dlatego jeszcze raz powtarzam, no, naszą nadzieją, naszą siłą jest obywatelski sprzeciw wobec tego, co się dzisiaj dzieje, wobec zła, demaskowanie tego zła. No a myślę, że każdy z nas jest w stanie ze swojej dziedziny, myślę o obywatelach oczywiście, nie tylko o politykach, przywołać ileś przykładów, dowodów na to, do czego złego, do jak wielkiego zła doprowadziły te rządy. I tutaj, jeżeli mówimy o wyborach europejskich, bo one się zbliżają, 25 maja będziemy głosować w tych wyborach, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego, to pamiętajmy, że te wybory są ważne same przez się. No, chodzi o to, żeby jak najlepszą reprezentację wybrać, która będzie dbała o polskie interesy narodowe, o polskie sprawy. Mocno, odważnie będzie się upominała o to w Parlamencie Europejskim, na forum europejskim, ale jednocześnie te wybory będą miały ogromne znaczenie jako wstęp do kolejnych wyborów, ponieważ mamy przed sobą ten czwórbój wyborów do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, prezydenckich i wreszcie parlamentarnych w roku przyszłym, w jesienią, które doprowadzą, mamy nadzieję, do takich głębokich zmian w Polsce, ale trzeba przejść przez te wszystkie kolejne wybory, bo one są ze sobą powiązane bardzo mocno i są ważne jakby i same w sobie, i ważne w całym tym systemie dochodzenia do zmiany. Myślę, że jeżeli teraz te wybory Prawo i Sprawiedliwość wygra, a trzeba zrobić wszystko, żebyśmy mogli je wygrać, nie dla siebie, tylko dla polskiej sprawy, to wstąpi inny duch w naszych wyborców, w naszych zwolenników, w polskie społeczeństwo, które chce prawdy, chce zmiany, i wybory samorządowe jesienne, tegoroczne, pójdą w wielu miejscach w związku z tym lepiej, mocniej, w dobrą stronę i będziemy mieli wiarę w to, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrywać, a Donald Tusk mimo władzy i mimo tych wielkich instrumentów, jakie ma i je w sposób perfidny, wredny wykorzystuje, może przegrać. Ja mam nadzieję, że taki będzie tego bilans. Wierzę w to, bo wierzę w Polaków. Wierzę w to, że dzisiaj już nikt nie da się oszukać kolejnymi chwytami. A co do nas, tutaj mówił kolega poseł Andrzej Duda, że mogą jeszcze próbować zastraszać. My się już niczego nie boimy. My przeszliśmy próbę ognia i wody, i czegokolwiek jeszcze. Mamy taką już zaprawę w tym odpieraniu ataków i w nieuleganiu temu, co na nas tam próbują szykować, wygadywać, czym nas obciążać, oskarżać i tak dalej, bo wiemy, że to jest wszystko kłamstwo, a my wiemy, że też, że prawda się obroni. W związku z tym tych ataków, które przygotowują ich specjaliści, nie boimy się już i myślę, że one już nie działają także na ludzi, bo społeczeństwo polskie wie, że to jest ciągle to samo i potrafi odróżnić prawdę od fałszu.
Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, bo czas naszej audycji dobiegł już końca.
Już bardzo króciutko dwa zdania. Platforma Obywatelska już dawno przestała być obywatelska w takich ważnych sprawach jak wiek emerytalny. Odrzucone 1,5 miliona podpisów pod referendum w sprawie wieku emerytalnego. Blisko 1 milion podpisów odrzucone w sprawie przymusowego pójścia 6-latków do szkół. Teraz 2 miliony podpisów nic sobie nie robią w sprawie sięgnięcia po zasoby finansowe lasów państwowych. Mam nadzieję, że ci obywatele, którzy składali te podpisy, rzeczywiście dadzą czerwoną kartkę kandydatom Platformy Obywatelskiej w tych wyborach już europejskich, że Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie wygra te wybory i tak jak powiedział tutaj poseł Jarek Zieliński, że to będzie pierwszy ten zwycięski skok w czwórskoku, który nas czeka.
No bo nie wystarczy, to jest ważne, podpisać tę listę, prawda, w sprawie na przykład lasów państwowych, ale także za tym trzeba zrobić ten krok wyborczy, bo inaczej się tego po prostu nie zmieni.
Ja mam dwie uwagi. Po pierwsze, my mamy świadomość tego, że przeciwnik jest niebezpieczny i nieuczciwy, ale to nie znaczy, że nasz optymizm i nasze poczucie woli walki w jakikolwiek sposób jest przez to ograniczane. Nie, wręcz przeciwnie. Jest takie piękne zdanie, które jedna z pań profesor, nie pamiętam już, która wypowiedziała w takim filmie dokumentalnym, bardzo prawdziwym, zresztą i pięknym, o Jarosławie Kaczyńskim pod tytułem Lider. Powiedziała tam w pewnym momencie, że Jarosław Kaczyński ma ogromną siłę, ponieważ on wierzy, że zwycięży, bo wie o tym, że absurd nie może wiecznie trwać. I my też jesteśmy przekonani, że absurd nie może wiecznie trwać, że on się właśnie kończy. Ale teraz chciałem do wszystkich naszych słuchaczy przede wszystkim złożyć jedną bardzo gorącą prośbę jako szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, ale także jako kandydat z drugiego miejsca w Małopolsce i w Świętokrzyskim. Proszę Państwa, apeluję o to, aby oddać głosy na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że to my jesteśmy dzisiaj najsilniejszą partią po tej stronie sceny politycznej i jedyną, która ma szansę wygrać z PO. Jedyną, która ma szansę wygrać z PO, a w efekcie odsunąć PO od władzy, czyli zacząć zmieniać Polskę na lepsze. Jeżeli głosy naszej strony sceny politycznej, ludzi o podobnych i takich samych jak my poglądach, będą się rozpraszały ze względu na jakieś sympatie osobiste, czy ze względu na jakieś drobne różnice w przekonaniach, w idei, czy w sposobie realizacji, jeżeli nasze głosy będą się rozpraszały, nie będą one skomasowane i nie będą szły na jedno najsilniejsze ugrupowanie, to będzie bardzo trudno wygrać, bo każdy głos oddany gdzieś na jakieś małe ugrupowania jest głosem, który ogranicza możliwości zwycięstwa. Dlatego apeluję tutaj o jedność w tym głosowaniu i naprawdę apeluję o wsparcie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest jedyna szansa na odsunięcie PO od władzy. Dziękuję serdecznie.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, równocześnie kandydaci do Parlamentu Europejskiego byli naszymi gośćmi. Pan poseł Andrzej Duda, okręg Małopolski.
Dziękuję
i
bardzo.
Świętokrzyski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, okręg Mazowiecki.
Szczęść Boże, dobranoc.
I pan poseł Jarosław Zieliński, okręg Podlasko-Warmińsko-Mazurski.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie.